Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a takim szczególnym pozdrowieniem obejmuję naszych młodych radiosłuchaczy, bo piątek, godzina 21:30, to ten szczególny czas, kiedy chcemy wzrastać wspólnie, bo to nie tylko monolog z naszej strony, ze strony tutaj studia i tych wszystkich, którzy są zebrani w studiu, których zaraz serdecznie przedstawię i pozdrowię. Ale jednocześnie to czas pewnego rodzaju dialogu, to czas wspólnego wzrastania, ubogacania się tym doświadczeniem, które jest w naszym życiu, które jest również i naszym udziałem. I do tego już na samym początku naszego spotkania bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, aby współtworzyć czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć, to młodzi w kościele. Młodzi w kościele. Pytanie, które sobie stawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania, na które bardzo prosimy, abyście również przesyłali wasze sugestie, wasze odpowiedzi, brzmi w następujący sposób. Co wnosisz, konkretnie ty, co wnosisz do wspólnoty Kościoła? Serdecznie zapraszam, zachęcam. Kamil, który dzisiaj tutaj właśnie tę przestrzeń internetu, SMS-ów, tak, tą przestrzenią zawiaduje, czeka na również wasze komentarze, wasze odpowiedzi, do czego bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam. A teraz już witam naszych drogich gości, których pragnę serdecznie pozdrowić. Dzisiaj w naszym studiu gościmy duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przedstawicieli tegoż duszpasterstwa. Prosimy o słowo przedstawienia. Zacznijmy od Angeliki.
Szczęść Boże wszystkim. Nazywam się Angelika i studiuję na czwartym roku studiów magisterskich uzupełniających politologię.
Szczęść Boże, nazywam się Miłosz i studiuję dziennikarstwo na trzecim roku. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
Paweł Błoch, również jak Miłosz, trzeci rok dziennikarstwa. Również wszystkich pozdrawiam, przyłączam się.
Kamil Sacharzewski, pierwszy rok dziennikarstwa. Również wszystkich pozdrawiam i zachęcam do komentowania. Czekam już na wasze komentarze.
Beata Szarek, również trzeci rok dziennikarstwa. I również dołączam się i do pozdrowień, i do tego, abyście pisali do nas komentarze.
Edyta Chmielewicz, trzeci rok dziennikarstwa, tak jak Beatka, Paweł i Miłosz, i Agatka, ale o tym za chwilę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak jak już mnie Edytka zdążyła przedstawić, ja mam na imię Agata i też zapraszam was do słuchania i współtworzenia z nami tej audycji.
Bardzo serdecznie dziękujemy za przedstawienie naszym drogim gościom, studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. A jeśli chodzi o czas wzrastania, nie wiem, jakie wy macie skojarzenia, z czym wam się kojarzą te dwa słowa, czas wzrastania, bo też chcemy sobie wytyczyć pewnego rodzaju drogę, którą chcemy podążać i pewne cele, do których chcemy zmierzać. I czas wzrastania, to w waszym ujęciu, cóż to za czas?
Tak jednym słowem to młodość, takie moje pierwsze skojarzenie, no bo nasze życie to są różne okresy, no i okresy piękne, smutne, różnorakie, no i czas wzrastania, no to okres młodości, takie moje pierwsze skojarzenie.
Mi też ze wzrastaniem kojarzy się słowo dojrzewanie, też takie dojrzewanie w wierze i właśnie w tym takim rozwoju gdzieś tam też duchowym na pewno.
A moje trzecie skojarzenie to studia. Tak jak my tutaj właśnie jesteśmy studentami i wzrastamy, rozwijamy się, staramy się właśnie rozwijać zarówno duchowo, tak w wierze, jak i naukowo, jak i szczególnie teraz wiosną mamy szansę zadbać o naszego, o naszą taką fizyczną stronę życia.
Kto dba, ten dba.
A kajaki?
Były dzisiaj?
Tak, ojcze.
Tak, to też i przestrzeń naszej uczelni, która daje no, możliwość wszelkiego rodzaju tak, wzrostu, zarówno duchowego, bo tak, audycja, która gości duszpasterstwo akademickie, ale i intelektualny, to ten wzrost, ale również słyszymy o tym wzroście fizycznym, chociażby poprzez tak, wypłynięcie na zakole martwe, zakole Wisły, na kajak. No ale dobrze. Temat naszego spotkania to młodzi w kościele. I chcemy może rozpocząć od tego, aby trochę się poznać. Już znamy się z imienia, bo wiemy, że jest wśród nas Edyta, Beata, Angelika, Agata, Kamil, Miłosz, Paweł. To wiemy, ale chcemy poznać, gdybyś nam też pomogli odkryć dzisiejszą młodzież. Jaka ta młodzież jest w waszym ujęciu, w waszym doświadczeniu? Jacy wy jesteście po prostu? Bo często jest tak, jak no, chociażby tutaj, gdy telefonują osoby do Radia Maria, to właśnie mówią, że jaka młodzież jest wspaniała dzisiejsza. Jak wiele, prawda, tutaj pozytywów można na jej temat powiedzieć. Z kolei zdarzają się też i inne głosy, że no, ta dzisiejsza młodzież to jest taka, a taka. I jak wy jesteście? Jak byście mogli scharakteryzować współczesnych młodych ludzi? Bo chcemy porozmawiać o młodych w kościele, ale zanim przejdziemy do tej rzeczywistości kościoła, to chcemy poznać też was, bo nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, czy to spotkanie pokoleń, młodego pokolenia ze starszym pokoleniem, czy to następuje? Czy wy spotykacie się w swoich domach, w swoich rodzinach i tak wielopokoleniowo i rozmawiacie o sobie, o swoich radościach, o swoich problemach? Czy zauważacie pewnego rodzaju taką tendencję, pewnego rodzaju zamknięcia się takim w swoim świadku, prawda? Że przyjeżdżamy nawet tutaj ze studiów, wracamy do domu, no i gdzieś trudno jest ten kontakt nawiązać, bo człowiek, no właśnie, coraz bardziej wchodzi w ten świat wirtualny niż ten świat rzeczywisty. Jak to u was jest, jeśli możecie?
Wydaje mi się, że my na dobre po prostu weszliśmy w ten świat wirtualny w tych czasach i trochę to widać w tym naszym pokoleniu, że jednak bardzo mocno zamykamy się na pewne ruchy, grupy ideologiczne. I czasami ten dialog jest bardzo trudny w naszym pokoleniu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Było wiele wydarzeń, które też to pokazywało. Aczkolwiek wydaje mi się, że z drugiej strony jest też ta taka potrzeba właśnie rozmowy. Tego, że jednak młodzi ludzie dzisiaj czują się troszeczkę niezrozumiani. Troszeczkę też właśnie tacy, że tak powiem, no potraktowani po macoszemu, że ich głos się nie liczy, a jednak stanowią coraz bardziej, że tak powiem, decydujący głos w tym wszystkim, co się dzieje w świecie i warto, że tak powiem, do tego dialogu doprowadzać. I myślę, że my właśnie tutaj jak jesteśmy, jako studenci, którzy są studentami dziennikarstwa, ale też którzy wyszli właśnie z takiego środowiska, które miało pewnego rodzaju formację, możemy taki dialog inicjować. Tylko ważne, żeby się właśnie nie zamykać, bo jednak już mamy do czynienia ze światem zamkniętym, więc nie zamykajmy się na perspektywę drugiej strony.
Zdefiniowanie naszej dzisiejszej młodzieży nie jest takie proste, bo istnieją różne bańki informacyjne i z jednej strony, jeżeli byśmy się zatrzymali w październiku czy w listopadzie podczas tych protestów rozmaitych, które chodziły po polskich ulicach, jak popatrzyli przez to okno, to, no, no, to można pomyśleć, jest źle. No ale z drugiej strony, teraz ktoś słucha naszej audycji i może się cieszyć. I stwierdzenie, że nasza dzisiejsza młodzież jest taka śmaka albo owaka jest, no nie da się tego od tak powiedzieć, no bo ile jest osób, tyle jest opinii. Jest nieskończona ilość tak naprawdę grup, pomysłów i tak dalej. Więc to jest ta kwestia baniek informacyjnych i właśnie ta rozmowa, czy ze starszymi, czy też z innymi. Tak sobie, kiedy jestem u nas w akademiku, wydaje mi się, że na przykład większość osób młodych myśli w ten sposób. Wracam do siebie do domu, rozmawiam ze swoimi znajomymi i mi się oczy otwierają, że no tak niekoniecznie jest, że również osoby w naszym wieku mogą na jakąś sprawę patrzeć kompletnie inaczej.
No to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo to pokazuje, jak my przez filtry przecedzamy całą rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Że tak naprawdę możesz sobie włączyć jeden program, możesz używać cały dzień tylko jednego profilu społecznościowego, w którym masz takie, a nie inne polubienia. Możesz na przykład oglądać TVN, TVP, możesz oglądać to. I to wszystko sprawia, że my świat po prostu postrzegamy w bardzo ograniczony sposób. I dlatego myślę, że ta otwartość jest po prostu konieczna w tym naszym pokoleniu. To jest taka potrzeba, która jest gdzieś tam w dole i woła, ej, zauważcie mnie, spójrzcie trochę szerzej, nie patrzcie tylko przez pryzmat tego, co wam się podoba, tylko też przez pryzmat tego, co może być dla was niewygodne.
Czyli można powiedzieć, że młodzi ludzie są dzisiaj ludźmi bardzo otwartymi ludźmi, którzy chłoną również pewnego rodzaju nowinki, bardzo dobrze się w tym świecie wirtualnym między innymi poruszają. To jedna z cech. Jakie wy dziewczyny tutaj zauważacie? Również jakie jesteście jako młodzi ludzie?
Wydaje mi się, że też ja i inni młodzi ludzie potrzebujemy autorytetów, że trochę mamy taki kryzys autorytetów w świecie, że są często podważane pewne autorytety, a też kreowane niepotrzebnie są takie autorytety na przykład celebrytów, które, no dla mnie na przykład, którzy nie są dla mnie po prostu autorytetami, ich życie niestety odbiega bardzo od moich wartości i myślę, że jest ogromna potrzeba takiego wypracowania sobie może takich wzorców, autorytetów, też bardzo myślę potrzebni są na uczelniach między innymi, czy w kościele tacy ludzie, którzy młodych będą prowadzić i tak ciągnąć do góry, bo też widzimy, że nie zawsze nas chociażby media tak ciągną do góry, że często zniżają się do poziomu takiego odbiorcy najmniej wymagającego, a tymczasem my bardzo potrzebujemy, szczególnie teraz na przykład, kiedy są taki czas studiów zdalnych czy hybrydowych, to jest bardzo potrzebne, żeby ktoś jednak pomagał wzrastać, bo młody człowiek nie zawsze jest w stanie tak bardzo od siebie wymagać, żeby wszystko tak ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, w swoim życiu.
Ja myślę, że też wiele zależy od naszego otoczenia. Jeżeli się otaczamy takimi osobami uśmiechniętymi, pełnymi energii, no to automatycznie nam też jest łatwiej jakoś się odnaleźć, a jeśli będziemy właśnie zamknięci w telefonach, czy właśnie w takim swoim świecie, zamknięci na ludzi, no to też będzie nam trudniej.
Ta otwartość na ludzi na pewno właśnie jest bardzo, bardzo ważna i my dzisiaj żyjemy w takim troszeczkę przebodźcowanym świecie, przynajmniej dla mnie. Wszystko dzieje się tak szybko i czasami jak tam nie zdążę obejrzeć tego Instagrama, to potem człowiek się czuje taki wycofany i też tak czasami się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest takie ważne, a właśnie świat chce nam pokazywać, że jeżeli nie zdążysz pójść za jakąś tam modą, to nie będziesz na topie, ale też jakby właśnie gubimy taki sens gdzieś tam tego, co jest najważniejsze. Też brakuje właśnie, tak jak powiedziała Edytka, trochę takich autorytetów, żeby ludzi, którzy właśnie wskażą nam, co jest tak naprawdę w życiu ważne i potrzebne.
Jeszcze wydaje mi się tylko jedna rzecz, dopowiem ojcze, że jedyną stałą cechą w naszych czasach jest właśnie zmiana. I to, przed jakim wyzwaniem stoją dzisiaj młodzi ludzie, to jest właśnie adaptacja do tych zmian, która czasami jest naprawdę bardzo trudna.
Zmiana, powiadasz z pewnością tak. Jestem ciekaw, czego dzisiaj ludzie młodzi się lękają. Czy tych zmian, czy tego, że no właśnie, chce się wymazać pewnego rodzaju takie punkty stałe, punkty oparcia, które stanowią pewnego rodzaju azymut, punkt odniesienia. Aha, kiedy pobłądzę, to wiem, że tutaj wracam, tutaj mogę na nowo rozpocząć swoją podróż, swoją wędrówkę. No tych punktów dzisiaj, tak jak zauważyliście, no jest coraz mniej, chce się je wymazywać. Czy też, przeciwnie, młody człowiek w tym świecie zmian czuje się jak ryba w wodzie.
Wydaje mi się, że taka największy przestrach, jaki może budzić w sercach młodych osób, to takie wyobcowanie, wyalienowanie, że ktoś jest z boku, nie podąża za tymi trendami, o których mówiła Agata, że nie poprzegląda tych mediów społecznościowych, że nie wie, co się teraz dzieje na świecie, że nie wstawi jakiegoś oznaczenia na swoje zdjęcie profilowe, że jest w kolejnym proteście albo wspiera jakąś tą kolejną akcję. I to, że jest się z boku, czy chodzi o mody, czy chodzi o ubiór i wszelakie inne sprawy, że ktoś stoi z boku i nie nadąża za tym, jak idzie masa.
I też taka presja, że trzeba być właśnie na topie i że trzeba być samowystarczalnym, że tak nie można tak jakby prosić kogoś o pomoc, tylko trzeba samemu sobie radzić ze wszystkim.
Wydaje mi się też, że ewidentnie właśnie w tych czasach jesteśmy przebodźcowani. Mamy bardzo dużo informacji, te informacje docierają do nas z różnych źródeł i tak naprawdę ten młody człowiek trochę żyje w takim chaosie. Nawet wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj w tym świecie, czy to ideologii, czy to kultury, czy to kultury masowej. Tam jest bardzo dużo różnych wzorców, bardzo dużo różnych bodźców, bardzo dużo różnych autorytetów i to jest ten problem, że młody człowiek czuje się trochę zagubiony. I pytanie brzmi, co może zrobić, żeby się w tym świecie odnaleźć? Wydaje mi się, że jedną z takich sposobów jest właśnie jakaś taka głębsza refleksja, trochę wyciszenie się, a takim miejscem między innymi może być właśnie Kościół.
to, co Miłosz powiedział, zagubienie się. Ja też tak myślę sobie, że to powoduje też taki brak bezpieczeństwa, to, że jest wiele różnych opinii, słów różnych, na przykład my też staramy się śledzić, jako między innymi młodzi dziennikarze przyszli, jeśli nam się wszystko uda, to staramy się śledzić media i właśnie ktoś mówi tak, tak, gdzieś bardzo ścierają się opinie i miałam szczególnie w ciągu ostatniego roku takie wrażenie, szczególnie na początku, braku bezpieczeństwa, takiego zagubienia, kto mówi prawdę, kto ma rację, kogo słuchać, kogo nie, jak ja mam się w tym odnaleźć i często sprawia to duży problem i takie właśnie też może brak zaufania do świata może powodować taki przestrach, zagubienie.
Ja myślę też, że młody człowiek bardzo boi się gdzieś tam samotności, tego właśnie, co Paweł mówił, takiego wyalienowania, że właśnie chce takiej akceptacji siebie i myślę, że taką akceptację siebie też, tak jak powiedział Miłosz, może właśnie znaleźć w Kościele, bo to jest taka wspólnota, która zawsze go przyjmie.
To pewnego rodzaju, tak, mówicie o tym, czego ludzie młodzi lękają się, czego się może obawiają, a jakie są radości? Jakie są wasze radości?
Tego, że jesteśmy tutaj razem, na przykład.
No, i to prawda.
W dzisiejszej doby to jest wielka
radość.
To jest
bardzo cenne,
to
tak.
To jest ogromna radość.
I właśnie też myślę, że mogę tutaj się wypowiedzieć za nas wszystkich, że właśnie to spotkanie jest ogromną radością, każde w zasadzie. Ja też widzę po sobie, gdzieś tam jest jakiś trudny dzień, dużo pracy, pisania i wyjdę i spotykam ludzi, to jest niesamowite, absolutnie wspaniałe takie doświadczenie, kiedy mogę z kimś porozmawiać, automatycznie gdzieś to wywołuje uśmiech na mojej twarzy, ale też mieliśmy takie różne doświadczenia, właśnie między innymi związane ze wspólnotą Kościoła. Już tu Beatka o tym wspominała mi, że może o tym powiemy. Pewnych wyjazdów, wspólnych inicjatyw, które podejmujemy. Taką grupą, z którą się znamy, bardzo się nawzajem cenimy, lubimy ze sobą rozmawiać, dyskutować.
Wspieramy.
Tak, wspieramy. Także w różnych niełatwych sytuacjach. Takich nawet ekstremalnych. Ale jesteśmy razem i to nam daje taką siłę.
Wydaje mi się, że taką radością też jest właśnie ta możliwość samorealizacji, bo tak naprawdę nigdy w historii my jako młodzi ludzie i w ogóle jako wszyscy ludzie nie mieliśmy okazji do tego, żeby w tak ogromny i tak łatwy sposób zdobywać wiedzę, pozyskiwać pewną możliwość realizacji pasji. I to jest, myślę, niesamowite, dlatego, bo każdy z nas ma to na wyciągnięcie ręki, chociażby mając telefon, mając internet, mając komputer, ale niestety tutaj też jest taka pewna pokusa, że można jednak tego nie wykorzystywać w tych dobrych celach, tylko właśnie marnować chociażby czas.
A słowo przyszłość... Z czym mam się kojarzy? Kamil.
Z tym, co będzie jutro albo za kilka dni. I tylko w każdej chwili pracuję na to, jak ta przyszłość będzie wyglądać.
Z jednej strony plany, a z drugiej strony niepewność, bo człowiek sobie może wymyśleć wszystko, mieć najbliższe 10 lat skrupulatnie zaplanowane, no ale przyjdzie na przykład pandemia i wszystko może się rozmiać. I przyszłość jest, możemy się wszystko sobie wymyśleć, ale no, nigdy nic nie wiadomo, co się przydarzy, więc jedna wielka niewiadoma.
Trzeba na pewno zaufać Panu Bogu i powierzyć przez ręce Maryi to wszystko, co nas spotka.
A dla Pani przyszłość?
Ja myślę, że przyszłość też kojarzy się właśnie z taką niepewnością, że nie wiemy, co nas czeka, więc jakby warto w tej teraźniejszości stawiać też na to, co potem jakby ta przyszłość może nam budować. My jako ludzie wierzący wierzymy, że naszą najpiękniejszą i ostateczną przyszłością jest życie wieczne i myślę, że warto też żyć w takiej perspektywie i gdzieś tam sobie to w ciągu swojego nawet młodego życia uświadamiać, że właśnie należy żyć tak, aby być zbawionym.
Dla mnie też przyszłość kojarzy się z nadzieją. Właśnie gdzieś tam z tą nadzieją można patrzeć w przyszłość i pamiętać o tym, żeby też ufać Panu Bogu. Moja koleżanka kiedyś na wyprawie Głównym Szlakiem Beskidzkim, na której byłam w ubiegłe wakacje, powiedziała, że wszystko będzie dobrze, tylko nie wiadomo kiedy. I...
Genialne!
Tak, uważam, pozdrawiam Asię serdecznie i uważam, że to jest naprawdę genialne. Właśnie, wszystko będzie dobrze, tylko no nie wiadomo kiedy.
W sumie można to też odwrócić, że będzie źle, ale... No.
Ale chcemy myśleć pozytywnie.
Właśnie, wolimy tą pozytywną, optymistyczną wersję.
Bardzo wam dziękuję za to takie przedstawienie też siebie, swoich radości, swoich trosk, swoich planów, swojej również wizji na przyszłość, tego, czym dla was jest w ogóle przyszłość. Myślę, że to są tematy, które powinny być między nami jakże obecne, również w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych spotkaniach, których może czasem brakuje, ponieważ tak międzypokoleniowo też możemy wiele, wiele od siebie zaczerpnąć i wiele też nauczyć się od siebie nawzajem za to przedstawienie tego, jacy jesteście, jacy są ludzie młodzi. Oczywiście w namiastce, w takiej namiastce, bo wiemy, że jesteście kopalnią tego, co piękne, tego, co też i wspaniałe, i wzniosłe, i dziękować Panu Bogu. Młodzi w Kościele, serdecznie zapraszamy również osoby młode do tego, aby aktywnie uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Temat, który sobie obraliśmy, i to pytanie, co wnosisz do wspólnoty Kościoła? Warto się zastanowić, bo chyba często jest tak, że troszeczkę patrzymy z drugiej strony, co mogę wynieść ze wspólnoty Kościoła, co mogę zabrać, co mogę otrzymać, że to często mi się należy, to jest takie oczywiste, że właśnie to mi się po prostu należy. A może odwróćmy dzisiaj to pytanie i tą kwestię. Co wnosisz? Co ty konkretnie wnosisz do wspólnoty Kościoła? Warto nad tym pomyśleć. Zarówno młodsi, jak i lekko starsi, i starsi, i najstarsi. Każdy z nas z pewnością wnosi jakąś rzeczywistość do wspólnoty Kościoła, którą właśnie każdy z nas stanowi. A w jaki sposób można się z nami komunikować, Kamil?
Tak, tutaj właśnie Sylwia napisała na Facebooku, że służę drugiemu człowiekowi swoimi talentami.
Talenty, tak. To jest z pewnością wielki, wielki skarb, wielki dar, którego nie możemy zakopać. O młodych w Kościele dzisiaj rozmawiamy w czasie wzrastania na antenie Radia Maryja. Już za kilka chwil powracamy, by kontynuować nasze spotkanie. Tymczasem zapraszam do wysłuchania jednego z utworów.
Błądzę co dzień, walczę z sobą, w górę wchodząc, niosę krzyż. Chciałbym kiedyś ciebie spotkać, wyznać prawdę, którą znasz. Sekundy, minuty, nie dłużej. Te życie na ziemi nam trwa. Musimy więc tutaj zasłużyć, by spotkać się razem z Nim tam. Sekundy, minuty, nie dłużej. Tak szybko ucieka nam czas. Wystarczy to jednak zrozumieć, byś wiecznie mógł później w tym trwać. Mimo lęku śmierci każdy go z nas ma. Czuję w sercu szczęście, a tylko ty na nie przepis znasz. Uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi. Kocham ciebie nawet gdy nie mówię nic. Niebawem odnajdę gdzieś tamto miejsce i dotknę, zobaczę twą twarz. Sekundy, minuty, nie dłużej. Te życie na ziemi nam trwa. Musimy więc tutaj zasłużyć, by spotkać się razem z Nim tam. Sekundy, minuty, nie dłużej. Tak szybko ucieka nam czas. Wystarczy to jednak zrozumieć, byś wiecznie mógł później w tym trwać.
Boję się ty, boję się ja, boję się każdy z nas. A zegar bije, odbierza chwilę, każdemu skończy się czas. Jednak chcę zrobić tak, by mój żół gwiazd, by mój żół blask. Na szczęście każdy to kiedyś zdobędzie. Zasłużyć trzeba na tym świecie, choć boli to tam będzie lepiej. Opowiem wam, co jest sekretem, sekretem naszym wiecznością.
Ciągle wierzysz mi, nawet gdy jestem zły, ciągle dając nową szansę, nawet kiedy z diabłem tańczę. Posłuchaj chociaż raz, posłuchaj jeden raz. To miejsce dla ciebie jest na chwilę, a wieczność ma siłę. Sekundy, minuty, nie dłużej, gdy życie na ziemi nam trwa. Musimy więc tutaj zasłużyć, by spotkać się razem z nim tam. Sekundy, minuty, nie dłużej, tak szybko ucieka nam czas. Wystarczy to jednak zrozumieć, byś wiecznie mógł później w tym trwać.
Sekundy. Utwór, który wybrzmiał na antenie Radia Maryja, a wykonywali go Bartek Kaszuba oraz Daniel Jung. Sekundy. Te sekundy coraz szybciej nam biegną, a to tak jak gdy się rozmawia również z osobami starszymi, to tak właśnie takie spostrzeżenie, jeżeli im człowiek starszy, tym szybciej gdzieś te sekundy biegną. Ten czas jakoś szybciej upływa. I człowiek wtedy też zastanawia się coraz bardziej nad pewnego rodzaju sprawami, które są ważne w życiu, bo czas ma też to do siebie, że oczyszcza i intencje, i pewnego rodzaju patrzenie na to, co ważne w naszym życiu. Nie wiem, co dla was, ludzi, tak, którzy stoją na początku swojej drogi życia, bo to 20 kilka lat, to świat przed wami i co dla was w takiej perspektywie waszego życia jest ważne?
To prawda, ojcze, świat przed nami i tak myślę, że my z tego całkiem nieźle staramy się korzystać, chociaż też z mojej, tak jak ja na siebie patrzę, nie zawsze też to wychodzi, czasem tam pewne rzeczy niestety nie wychodzą tak dobrze, jakby się chciało, ale na przykład mam takie doświadczenie piękne różnych wyjazdów, wypraw. Ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi podróżować. I chociażby w ostatnim czasie gdzieś tam udało nam się nawet wspólnie też podjąć taki trud wypraw górskich, także właśnie ze studentami wspólnie. Byłyśmy między innymi z Agatką i Beatką w górach, w Tatrach. Dałyśmy radę wiele rzeczy wspólnie razem zrobić. Ja też bywałam właśnie już wspominałam dzisiaj o wyprawie właśnie Głównym Szlakiem Beskidzkim. Wcześniej było Camino i różne inne takie mniejsze wyprawy. I to jest właśnie to doświadczenie przede wszystkim spotkania z ludźmi, wspaniałe, z ludźmi, którzy też trwają w kościele i to jest bardzo ważne dla mnie, bo to jest pewna, moim zdaniem, podstawa, taki fundament, na którym można budować później relacje przyjaźni, relacje zaufania, rozmowę. To jest bardzo ważne po prostu, żeby od jakiegoś takiego wspólnego punktu wyjść, a potem już mogą się tam różne opinie, zdania ścierać też. Właśnie ostatnio przeczytałam w książce, którą napisał arcybiskup Fulton Sheen, że troszeczkę jest ten nasz świat taki, przestaliśmy dyskutować. Nie ma takiej dyskusji też naukowców na argumenty, że brakuje właśnie tej rozmowy. Nawet, właśnie, i kolejna rzecz powstała ostatnio, została wypuszczona piosenka nowa Rubika i tam też jest o tym, że gdzieś potrzebna jest nam rozmowa w naszym świecie. Szczególnie w tym czasie, to już chłopacy też wspominali o tych różnych wypadkach ostatniego roku. No i właśnie, i gdzieś tak Kościół nam stwarza taką możliwość, szczególnie też nam, młodym ludziom, poprzez takie inicjatywy jak duszpasterstwa akademickie, między innymi.
No właśnie to takie poczucie wspólnoty, o którym wspomniała Edzia. To takie poczucie właśnie, że mam ludzi, na których mogę zawsze liczyć. Że jeżeli mam jakiś problem, to mam do kogo się zwrócić. I też tutaj właśnie jesteśmy takim duszpasterstwem akademickim i ja osobiście tego doświadczam, że jeżeli mam jakiś problem, czy to jakiś taki duchowy, czy jakiś taki fizyczny, to zawsze mam na kogo liczyć, że wiem, że ci ludzie i pomogą mi tak, że dadzą mi tabletkę na ból głowy, ale też pomogą mi tak, że na przykład się za mnie pomodlą i że to jest na przykład dla mnie też bardzo cenne wiedzieć, że mam takich ludzi, na których modlitwę, wsparcie i pomoc zawsze mogę liczyć.
Ludzie, którzy też mają taką samą hierarchię wartości, to też na przykład dla mnie było wielkim umocnieniem, jak poszłam pierwszy raz na pielgrzymkę pieszą, na Jasną Górę i właśnie... No jak to idzie się pierwszy raz, to tak się obserwuje ludzi, trochę się patrzy, jak to wszystko wygląda. I pamiętam, że usiadłam na postoju i słuchałam młodego małżeństwa, które tam było chyba kilkanaście osób młodych, ale właśnie w tym byli młode małżeństwa. I oni tam rozmawiali właśnie na takie tematy zwykłe, przyziemne, ale w taki sposób, że zachwycili mnie swoją wiarą, swoim patrzeniem na przyszłość właśnie, na planowanie swojego życia. I pamiętam, że wtedy tak dodało mi to takiego poczucia, że jednak warto walczyć i też trwać w kościele i być w tym wszystkim, bo to jest piękne. I oni pokazywali, myślę, no oni nie byli tego świadomi oczywiście, że ja im się przyglądam, a dla mnie było to wielkie świadectwo, umocniające.
Młodzi w kościele. O młodych troszeczkę wiemy. Kościół w życiu młodych. To dzisiaj też pewnego rodzaju znak zapytania, który wielu, wielu, wielu sobie stawia, zarówno duszpasterzy, jak i chociażby tutaj na antenie Radia Maria bardzo często podkreślamy ten temat młodych w kościele. A czym dla was jest Kościół? Jak wy pojmujecie Kościół?
Na pewno taką ostoją. No bo tak jak to w pierwszej części zauważyliśmy, że nasze życie młodych osób jest pełne zmian, cały czas przyspieszenie i tak dalej. No a Kościół jest organizacją, wspólnotą, która funkcjonuje już przeszło 2000 lat i dla nas, dla osób, które, jak już to wspomniałem, cały czas coś zmieniają, pędzą, jest to coś do zastanowienia się, że... Są rzeczy trwałe, a nie tylko parę sekundowe wydarzenia. I to też nas może uczyć, żebyśmy budowali właśnie na skalę i patrzyli w dobre miejsca. Kościół jest na pewno takim miejscem uspokojenia, rozmyślenia, wspólnoty, modlitwy. Taką oazą, do której możemy się zatrzymać podczas naszych wędrówek i zawsze będzie tam ktoś, i zawsze będzie tam woda, i zawsze będzie tam spokój.
Paweł powiedział, że Kościół jest taką oazą, to ja tak od razu może nawiążę, bo też jestem członkiem ruchu Światło Życie, popularnie mówimy oaza, i mam takie doświadczenie, że bardzo często ludzie, właśnie młodzi gdzieś formują się w oazie, wzrastają w tym ruchu, który trwa w Kościele katolickim i później przychodzą na przykład studia, gdzieś wyjeżdżają do innych miast, ale później często wracają i to jest niesamowite doświadczenie, kiedy po latach, czasem nawet 10, potrafią wrócić gdzieś tam i przyjść i wiedzą, że to jest pewien taki pewnik i taka, że zawsze zostaną przyjęci z radością, z miłością, z pamięcią też, bo gdzieś o nich się pamięta cały czas w modlitwie i to jest takie bardzo piękne, że to trwa, że jest pewna stałość, że my też możemy się bardzo w tym rozwijać i też jest taki ciągły powiew ducha i nowości, bo możemy ciągle coś tam nowego w Kościele odkrywać i szukać też miejsca dla siebie w Kościele.
A kto to jest Kościół?
My. Wszyscy.
Myślę, że to też jest ważne, żeby sobie to nieustannie uświadamiać, prawda, że Kościół to nie tylko prezbiterium. To nie tylko prezbiterium, to nie tylko kapłani, to my wszyscy, to my ludzie ochrzczeni, to my tworzymy ten Kościół. I ta odpowiedzialność, która jest związana właśnie z tym tworzeniem rzeczywistości Kościoła, a Tak dużo się dzisiaj mówi na temat obecności właśnie młodych w kościele. Mówi się dobrze, mówi się źle. Różnie się, bardzo różnie się mówi na ten temat. A czy młodzi ludzie dziś potrzebują kościoła? Czy wy potrzebujecie kościoła?
Jakbyśmy nie potrzebowali, to można powiedzieć, że dzisiaj by nas tutaj nie było. No bo jesteśmy częścią takiej, a nie innej wspólnoty. Wydaje mi się, że tak. No też znowu nie można powiedzieć za całą grupę, a może paradoksalnie trzeba i powiedzieć, że młodzież potrzebuje kościoła, tylko nie każdy to rozumie, bo każdy wybiera swoją ścieżkę życiową w sposób indywidualny. Niekiedy ona wiedzie właśnie przez kościół, ale często jest ona omijana, ale no właśnie w sposób taki, że oni tego nie rozumieją, że jest to miejsce odpoczynku i spokoju, a wybierają inną ścieżkę, paradoksalnie łatwiejszą, no ale wychodzi, że wcale tak nie jest.
To Paweł Kierwicz kiedyś powiedział, że nie ma ludzi niewierzących, są tylko ludzie, którzy wierzą w Boga, albo ludzie, którzy wierzą w byle co. I problem, ale nie, bo to jest, myślę, bardzo sensowne, bo zobaczcie, tak naprawdę, jak się popatrzy na dzisiejszą młodzież, to widać, że każdy z nich poszukuje kościoła, poszukuje wspólnoty. Jak patrzymy na strajk kobiet, jak patrzymy na LGBT, jak patrzymy na jakieś ruchy skrajne ekologiczne, oni wszyscy łakną kościoła, łakną wspólnoty. Ta ideologia jest pewnego rodzaju też substytutem religii i też stawia sobie coś jako bóstwo, coś jako cel zbawienia. I problem jest taki, że wydaje mi się, że każdy młody człowiek dzisiaj potrzebuje kościoła, tylko niestety nie każdy z tych młodych ludzi potrafi go zrozumieć, odnaleźć przez pryzmat historii, w jakiej jest wychowywany, w jakiej się, że tak powiem, buduje jego osobowość. I to jest, myślę, bardzo duży problem, bo fundamentem naszej osobowości jest nasz system wierzeń. Tylko że problem jest w tym, że często nie wiemy za bardzo, w co, że tak powiem, powinniśmy uwierzyć, co warto uwierzyć, bo nie mieliśmy tego przykładu. I tu też te autorytety, myślę, pokutują, ale to jest szeroki temat i myślę, że każdy człowiek po prostu łaknie kościoła, tylko niektórzy nie rozumieją, że są w złym kościele.
Też historian z tego uczy, że człowiek z natury jest, potrzebuje religii, potrzebuje jakiegoś wierzenia. Zawsze, no, jak popatrzymy, no to odkąd jest jakakolwiek kultura, zawsze było jakieś wierzenie. Czy to było słońce, czy to był księżyc, czy to była góra, zawsze człowiek czegoś wierzył.
Dlatego, że człowiek cały czas szuka sensu, prawda?
Dokładnie.
I myślę, że Kościół jest takim miejscem, w którym ten sens można odnaleźć, ale też myślę, że Kościół jest takim domem nas wszystkich, tych, którzy są w tej wspólnocie wierzących. Jest takim miejscem właśnie, gdzie możemy znaleźć przyjaźń, gdzie możemy poznać rówieśników takich jak my, takich z wartościami, ale że też jest takim miejscem, gdzie możemy stanąć w prawdzie o sobie, że też wiemy właśnie, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale też jest miejscem, gdzie możemy znaleźć to przebaczenie, chociażby w sakramencie pokuty. Myślę, że Kościół daje nam sakramenty, dzięki którym możemy być i bliżej Boga, i bliżej ludzi, więc Kościół jest właśnie takim też domem, takim miejscem, do którego zawsze możemy wrócić, takim azylem, myślę, dla nas, młodych, którzy no, często poszukujemy takich miejsc, bo też na przykład mamy różne sytuacje, czy to rodzinne, czy po prostu takie, które no jakby zmuszają nas do tego, żebyśmy szukali miejsc, w których czujemy się bezpiecznie. I ja myślę, że Kościół jest takim miejscem, takim domem, do którego możemy zawsze w każdej porze wejść i który przyjmie nas takich, jakimi jesteśmy.
Tak, że też wspólnota, nasi, ci, z którymi staramy się gdzieś tam tworzyć ten Kościół, mamy większą pewność, że oni nas tak szybko i łatwo nie ocenią, nie spiszą na straty. Przecież mam nadzieję, że tak jest.
No, Kościół, myślę, też może być właśnie tego rodzaju drogowskazem, nie? Co właśnie mówicie. Człowiek, gdyby sam miał budować swoje szczęście, swój raj, to bardzo szybko by zabłądził. Jakbyśmy mieli do wyboru, nie wiem, zdrowe jedzenie, a słodycze, prawdopodobnie mielibyśmy się słodyczy, bolałby nas brzuch i ponieślibyśmy konsekwencje. I Kościół daje nam taką możliwość, że przez pryzmat tego, co objawił nam Bóg, co wypracowali ludzie przez te tysiące lat, możemy pełniej rozumieć, jak wygląda ta droga do szczęścia, jakie są jej pułapki, jakie są jej zagrożenia, a jakie, że tak powiem, drogi i wytyczone szlaki są odpowiednie i jak do tego zbawienia dojść z jakimiś tam upadkami, ale może nie aż tak mocnymi, jak się mocno zagłębimy w te drogowskazy Kościoła.
Mhm. Tutaj wspomnieliście między innymi o tym, że poniekąd gdzieś każdy ma wpisane to pragnienie Boga, którego rozumie tak czy inaczej, pragnienie czegoś większego, czegoś, co można określić tym słowem transcendencja, coś, co nas przekracza. Powiedzieliście też o tym, że z waszego doświadczenia, z pewnego rodzaju też obserwacji, które czynicie, chociażby wasi znajomi, może też wasze drogi, bo są różne drogi. Nasze drogi są bardzo, bardzo, bardzo kręte, niejednokrotnie bardzo różne, że czasem nie rozumiemy tej rzeczywistości Kościoła, że może ten nasz obraz jest taki, a nie inny. A waszym zdaniem, co dzisiaj młodemu człowiekowi przeszkadza, utrudnia to dotarcie do tego sedna, czym jest rzeczywistość Kościoła?
Wydaje mi się, że młodzi ludzie bardzo często są przychylni do różnych radykalizmów. I młodzi ludzie lubią myśli rozmaite rewolucyjne i tak dalej. I to wszystko, co się nam kojarzy z Kościołem, jest właśnie takie, znaczy co, no generalnie jaka jest opinia publiczna, że stare, stałe i tak dalej, a młodzi ludzie często uciekają od tego, co jest, co się kojarzy z mainstreamem, jak to się popularnie mówi. I popatrzmy, jak było za komuny, prawda, kiedy to Kościół był tym symbolem też rewolucji, oporu przeciwko opresyjnej władzy komunistycznej, to ci młodzi ludzie garnęli do takich osób jak błogosławiony ksiądz Popiełuszko i tak dalej, a teraz, kiedy w oczach wielu osób Kościół utożsamia się z tym starą epoką, czymś złym, no tak, taka niestety jest wizja niekiedy, no to ludzie się próbują buntować, bo mają tak, bo młodzi ludzie po prostu lubią się buntować.
Natomiast to jest też pewna szansa, że młodzi ludzie bardzo pragną takiego czegoś, żeby wszystko było takie biało-czarne. Takiej pewnej stałości, to żeby ktoś im pokazał jasne granice i tak pociągnął ich na maksa, tak właśnie trochę rewolucyjnie, bo przecież Kościół też ma wiara, niesie ze sobą, moim zdaniem jednak wysokie, duże wymagania, chociaż no można powiedzieć, że ta miłość Boga i miłość bliźniego to nie jest nie wiadomo co, ale w praktyce naszego życia wiemy, że to jest często heroiczne wręcz, ta miłość właśnie i z tym się cały czas borykamy. I myślę, że to jest pewna szansa, ponieważ młodzi ludzie chyba troszeczkę potrzebują takiego radykalizmu i pokazania im takiej radykalnej wiary, tak jak właśnie między innymi na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki. O nim się mówi, że on był człowiekiem wiary konsekwentnej i potrzebują takich świadectw wiary konsekwentnej i za takimi świadectwami często chcą iść. Czy na przykład też są, garną się do takich inicjatyw właśnie w duszpasterstwach, czy widzimy, jak bardzo przyciągają takie różne organizowane wydarzenia, jak wyprawy, czy właśnie jakieś górskie takie, czy wiążące się z dużym trudem, ryzykiem, że to naprawdę młodych pociąga, bo może potrzebujemy takiego oderwania się od takiego łatwego siedzenia przed tym naszym ekranem laptopa po prostu, czy smartfona.
Edytka też wspomniała o wymaganiach. Ja myślę, że to jest to, co może ludziom przeszkadzać młodym w Kościele, że taka stereotypizacja, że Kościół to tylko zasady, Kościół mi tylko wszystko zakazuje. Myślę, że to tak może odpychać młodych ludzi od Kościoła i właśnie dlatego warto gdzieś tam pokazywać ten żywy Kościół, że my jesteśmy wspólnotą żywych ludzi, wspólnotą ludzi kochających, dobrych i budzących przyjaźń i miłość, a nie jakby żyjących tylko zakazami i nakazami.
Kościół to nie tylko nakazy i zakazy, ale przede wszystkim to, o czym tutaj wspomniała Edyta, to miłość. Miłość Pana Boga, miłość drugiego człowieka, miłość bliźniego, jak siebie samego. Dobrze, 13 minut po godzinie 22, czas wzrastania na antenie Radia Maryja w temacie młodzi w Kościele, a pytanie, które sobie stawiamy, to co my wnosimy do wspólnoty Kościoła. Kamil, jaka sytuacja?
Tak, tutaj mamy kilka komentarzy SMS-ów. Kościół to my wierni, żywe cegiełki. Jak której będzie brakowało, to będzie dziura. I tak jest właśnie w Kościele, jeśli któregoś z nas nie będzie, to będzie taka dziura, niby niewidoczna, ale kogoś będzie brakowało.
Czy każdy... Będzie przeciąg.
Tak, tak, będzie przeciąg. Każdy jest bezcenny.
I pokazuje nam to, że w kościele jest miejsce dla każdego i każdy tam znajdzie coś dla siebie, w czym się odnajdzie i będzie się realizował i dążył do zbawienia.
No ciekaw jestem, co wy znajdujecie w przestrzeni kościoła, ale o tym za chwil kilka. Przed tym powrót Łazarza, utwór w wykonaniu Grzegorza Kloca.
Mój żołnierzu, porzuć strach, w słabości siła twa, bohaterze. Obudź się, zacznij biec, nie oglądaj się, twój cel, królestwo przed oczami miej. Każdy, kto spotka cię, będzie wiedział, że święty Bóg, królu, król odprowadzi cię. Czy gotowy jesteś i stać i do Boga wołać za światem, zabić w sobie cały swój strach, koncentrować cały swój zapał, ale kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza i zapłakać nad nim jak Pan, na grafie wcale nie zważać. Czy gotowy jesteś dziś stać? Bo masz moc, jeśli wierzysz. Jeszcze raz w sobie opór złam, jak należy. Życia lot krótki jest, nie zatrzymuj się, naprzód dalej idź, nie obawiaj się. Usłysz głos, jego głos, gdy on wzywa cię, bo twój Bóg skałą jest, on umacnia cię. Czy gotowy jesteś i stać i do Boga wołać za światem, zabić w sobie sam swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza i zapłakać nad nim jak Pan, na gapiu wcale nie zważać. Czy gotowy jesteś jak lew, jutro skoczyć na barykady, narażając się o krzyk znieść, aby słabym dodać odwagi, zwyciężając niemoc i ból, razem biegną dotrwać do końca, być obrońcą sierot i wdów, wypoznały swojego ojca. Czy gotowy jesteś dziś stać?
Kloc w utworze Powrót Łazarza. 17 minut po godzinie 22. Czas wzrastania na antenie Radia Maryja. W temacie młodzi w kościele i młodych gościmy na naszej antenie duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Edyta, Beata, Angelika, Agata, Kamil, Miłosz oraz Paweł są wraz z nami w studiu. Pozdrawiamy także studentów, którzy łączą się wraz z nami teraz. No, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Cieszymy się waszą obecnością i dziękujemy za nią. Również zachęcam do tego, aby współtworzyć, zwłaszcza osoby młode. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące, Batko.
Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i z zagranicy to 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Właśnie tak.
To by było na tyle, jeśli chodzi o...
Dałaś radę na
to. Tak, o numery. Bardzo ciekawe sformułowanie tutaj wykuła przed chwilą Edyta, mówiąc o tym, że gdyby kogokolwiek brakło w tej przestrzeni kościoła, to by był przeciąg, bo każdy z nas jest taką cegiełką, z której budujemy kościół. To jest bardzo, myślę, że trafne spostrzeżenie i warto mieć to także na uwadze, że każdy z nas jest bezcenny i każdy z nas buduje tę przestrzeń. Tak, a gdy kogoś zabraknie, to faktycznie ten przeciąg powstaje. A jestem ciekaw, co uczęszczanie do kościoła, bycie we wspólnocie ludzi wierzących wnosi w wasze życie?
Dużo radości, myślę. I poczucia bezpieczeństwa takiego, że właśnie zawsze jest gdzie powrócić. Też to my mieszkamy w akademiku, więc jest kaplica, nawet nie jedna, ale to nie będę zdradzać. Ta główna, ta kaplica jest właśnie w naszym budynku głównym i w każdym momencie, kiedy potrzebujemy takiego wsparcia, czy może rozeznania, możemy tam iść, przeczytać Pismo Święte. Dla mnie w kaplicy zawsze to jest takie moje doświadczenie, pachnie zmartwychwstaniem, bo często pachnie kadzidłem i to jest takie piękne. Ja bardzo lubię święta zmartwychwstania pańskiego, są dla mnie bardzo ważne. I tam jest taki czas, kiedy można właśnie odpocząć też, no czasem nawet wypłakać się. Ale powiedziałam, że też kościół jest taką przestrzenią radości, tak, bo właśnie... Tworzą się takie może mniejsze wspólnoty, rodziny takie we wspólnocie kościoła, jak właśnie wspólnoty, duszpasterstwa i tak dalej. I także my młodzi mamy, w nich uczestniczymy, tak jak my tutaj w Toruniu mamy swoje duszpasterstwo. Też należymy w innych miejscach właśnie, gdzieś jesteśmy członkami różnych wspólnot i razem właśnie z nimi odkrywamy gdzieś raz też Chrystusa przede wszystkim w tych relacjach międzyludzkich. Tak.
Wydaje mi się, że Kościół to jest takie miejsce, w którym ja mogę sobie pozwolić na to, żeby w 100% być sobą i w 100% powiedzieć Panu Bogu to, co faktycznie mi leży na sercu. I ja to sobie gdzieś też bardzo cenię, że w tej modlitwie, w tej relacji z Panem Bogiem, to tak naprawdę ja nie muszę niczego owijać w bawełnę. Wszystko mogę Mu powiedzieć, wszystko mogę Mu przekazać i to jest tak, że nie mam chyba żadnej innej takiej relacji, w której mógłbym sobie pozwolić na tyle szczerości. I to jest dla mnie niesamowite, dlatego, bo jakiś czas temu, jako że interesuję się gdzieś tam psychologią, czytałem sobie książkę Carla Rogersa a propos terapii. On napisał, że to, co w terapii każdej leczy, to jest właśnie relacja. Relacja, która akceptuje, jest empatyczna, jest autentyczna. I ja sobie pomyślałem, że nie ma lepszej relacji, która jest w tych wzorcach, jak relacja w Kościele z Panem Bogiem, bo Pan Bóg nas w 100% akceptuje, w 100% nas rozumie i w 100% chce, żebyśmy my byli sobą, oczekuje tego, żebyśmy byli sobą i żebyśmy w tej szczerości ze sobą wzrastali i szli cały czas do góry. I to jest dla mnie po prostu, no, majstersztyk. Nie ma chyba lepszego miejsca, gdzie może tak powiem wyzdrowieć na duchu, jak właśnie Kościół.
I też mamy tą taką pewność, że Pan Bóg nas nigdy nie odrzuci i chociaż nie wiadomo, co byśmy zrobili, to zawsze możemy wrócić, tylko wystarczy chcieć wrócić i chcieć żałować za to, co się zrobiło złego i wystarczy po prostu przyjść i jest się chcianym bez względu na wszystko. To myślę, że to jest też takie...
Kościół nadaje sens naszemu życiu, no bo gdyby nie było religii, gdyby nie było Boga, no to umieramy i no, finito. No, i po co byłoby to życie tak naprawdę? No bo jeżeli mamy spędzić jakiś czas, być może fajny, być może niefajny na tej ziemi tylko po to, żeby umrzeć, no to nie miałoby sensu. Kościół nam pokazuje, że no żyjemy w jakimś celu, że to ma sens, że nie jesteśmy tutaj przez przypadek, ale że to jest jakiś odgórny plan, którego jesteśmy elementem i że mamy iść do końca, który nie jest końcem, tylko jest przecinkiem i pokazuje, jak dobrze do tego miejsca dotrzeć i no właśnie ten sens, bo gdyby nie było Kościoła, gdyby nie było Boga, to nic nie byłoby warte.
Kościół to też właśnie wspólnota, to są relacje, kiedy budzą się w nas jakieś pytania albo wątpliwości, to możemy pójść gdzieś do siebie nawzajem, na przykład zapukać do Agatki czy Edytki i po prostu zapytać o coś, pobyć ze sobą i rozmawiać. I to też jakoś wzrastać w tym wszystkim razem.
I nie ma też takiego strachu, że właśnie możemy zapukać do siebie, czy podejść do ojca, zapytać się o coś. Nie będziemy wiemy, że nie będziemy wyśmiani, że będziemy potraktowani bardzo tak serio, że nasze pytania zostaną często szeroko gdzieś tam rozpracowane, omówione i to jest... No, z niczym się chyba tego nie da porównać, takiej relacji właśnie.
Tak reasumując te wszystkie wypowiedzi moich kolegów i koleżanek, tak was właśnie słuchając i z własnego doświadczenia mówiąc, wydaje mi się, że właśnie Kościół to taka przestrzeń miłości, z tego co wy mówiliście, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, rodzących się relacji, przyjaźni, czyli taka jakby przestrzeń miłości, w której możemy się po prostu odnaleźć.
A co dla was jest najcenniejsze w Kościele?
Dla mnie osobiście Eucharystia. Doświadczyłam tego, takiej obecności na Eucharystii, takiej żywej obecności Boga na Eucharystii i odkąd mogę uczestniczyć codziennie w Eucharystii, na mszy świętej, właśnie być w kaplicy, to widzę ogromną zmianę w moim życiu, jak ta przestrzeń dla Pana Boga jest coraz większa w moim życiu i to przenosi się właśnie na takie codzienne dni, zwykłe, zwyczajne, kiedy Bóg po prostu jest na pierwszym miejscu i wtedy wszystko jakoś tak zaczyna się układać.
Właśnie to Eucharystia, czyli zbawienie, czyli perspektywa wielkiej miłości Pana Boga i drugiego człowieka.
Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko, cała reszta jest na właściwym miejscu. Nie wiem, czy to mama, czy babcia, ktoś kiedyś tak powiedział, kiedy ja byłam jeszcze młoda i tak właśnie wraz mniejsza, może
tak,
nie młoda.
Nadal jesteś młoda. Na...
Właśnie, wybaczcie.
Zaczęliśmy burzyć.
Nadal jesteś młoda i piękna.
Tak, ale może teraz bardziej te słowa jakoś tak wybrzmiewają, powiem.
Eucharystia i też w ogóle sakramenty. Dla mnie na przykład ten sakrament pokuty i pojednania jest bardzo ważny, tak bardzo się dla mnie wiąże z Eucharystią. Też parę dni temu właśnie pływając na kajakami rozmawiałam z jednym naszym kolegą, który może nas też słucha, więc go pozdrawiamy, o tym, że sakramenty to jest coś takiego absolutnie najbardziej istotnego, najważniejszego w Kościele i że Mirek wysunął nawet taką tezę, że myślę, że no zgadzam się z nią, że gdybyśmy wiedzieli, jak to naprawdę, ile nam to też łask daje i ile łask odbieramy, to właśnie, że my z tego zupełnie nie zdajemy sprawy, że być może nawet byśmy byli gdzieś tam tak zmuszeni wręcz do uczestnictwa w tych sakramentach, gdybyśmy sobie zdawali sprawę, jak one nam wiele, wiele dają łask i darów i otwierają możliwości, że to jest najcudowniejsze, co mamy właśnie w Kościele i że często tego nie doceniamy, a warto by było.
I warto też podkreślić, że sakramenty są tylko w Kościele,
tak.
że nie ma tego poza Kościołem, więc my będąc w Kościele mamy tę łaskę, że możemy z tych sakramentów korzystać i są one dla nas po prostu otwarte, wystarczy chcieć.
I że poza Kościołem, przepraszam Angeliko, ale właśnie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a przecież to jest dla nas wszystkich tutaj chyba taki cel i że my do tego raju, do nieba dążymy i chcemy kiedyś wrócić.
Te sakramenty to są takie widzialne znaki tej niewidzialnej łaski Pana Boga i myślę też, że one pomagają nam budować tę taką relację właśnie z Panem Bogiem i że ona dużo wnosi w nasze życie, właśnie taka głęboka relacja z osobą, która zawsze mnie przyjmie, zawsze mnie kocha, zawsze chce mi pomagać, taka świadomość gdzieś tego, że zawsze jest ktoś, kto mnie ukocha na tym świecie, jest taka ważna i budująca w Kościele.
A jak jest relacja z Panem Bogiem uporządkowana, to się przekłada przekłada, przynajmniej w moim życiu, ja to zauważam, że przekłada się to na relacje z innymi ludźmi, z tymi, z którymi żyję na co dzień, że wtedy też te relacje międzyludzkie są uporządkowane po prostu, że są piękne, że ja się w nich rozwijam, że mam ogromną radość też w nich czerpię z tych relacji, ze spotkania z drugą osobą, jak ta relacja z Panem Bogiem działa dobrze.
Proszę, jakie bogactwo tutaj okazujecie również z swojego doświadczenia, bo to jest bardzo cenne, że nie mówicie o kimś, tylko mówicie o sobie, o swoim doświadczeniu wspólnoty Kościoła, rzeczywistości, jaką jest Kościół, jaką wspólnie tworzymy. Bardzo wam za to dziękuję. Już za chwilę kontynuujemy, spoglądamy na tak SMS, tutaj spoglądamy także do Facebooka, zachęcamy,
tak,
zapraszamy.
Tak, czekamy na SMS-y i na Facebooka.
Zapraszamy, zachęcamy do tego, aby również poprzez tą taką formę komunikacji z nami komentować i dołączyć się do współtworzenia czasu naszego spotkania. A pytanie, które sobie stawiamy, co wnosisz do wspólnoty Kościoła? Bo mówimy o młodych w Kościele. Tymczasem pójdę za tobą. Utwór w wykonaniu zespołu Owca.
Serce me. Już nie mogę się doczekać, kiedy znów zaskoczysz mnie. I choć czasem nie rozumiem drogi, którą sam prowadzisz mnie, to za żadne skarby świata nie zamienię twojej drogi. Prowadź mnie, pójdę tam, gdzie mnie poślesz.
pójdę za tobą. Utwór w wykonaniu zespołu Owca 22:34 już na tak zegarach. Strasznie szybko leci ten czas. Chciałem go trochę cofnąć, ale niestety nie da rady. Nie da rady go cofnąć. Się do przodu pędzi. I kolejne minuty naszego spotkania upływają w temacie Młodzi w Kościele. Naszej antenie gościmy duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, oczywiście cząstkę tegoż duszpasterstwa. Bardzo się cieszymy z waszej obecności i z tego wszystkiego, co wnosicie również w nasze poznawanie młodego człowieka, tego jak także i wy patrzycie na rzeczywistość Kościoła, którą współtworzycie. I to jest niesamowite, że potraficie łączyć tak różne rzeczywistości w swoim życiu, bo i wędrówki, bo i pasje, bo i różnego rodzaju zainteresowania, które macie, a jednocześnie tak patrząc również na was w codzienności, nie tylko od święta, tak jak teraz, ale w codzienności, to i w kaplicy naszej akademickiej, i także ten czas spędzacie będąc tam i tam właśnie, tak, chyba te najpiękniejsze lekcje uzyskujecie i te największe siły zdobywacie do przymierzania waszej codzienności. I tego też gratulujemy i tego też życzymy wszystkim, którzy właśnie może poszukują, może gdzieś mają różnego rodzaju pytania odnośnie wspólnoty Kościoła. Zachęcamy, zapraszamy, aby spróbować, aby ta rzeczywistość stała się również waszym udziałem. I to, o czym mówicie, odpowiadając na pytanie, czym dla was jest Kościół. I tak wiele różnego rodzaju rzeczywistości podaliście, ale między innymi o radości wspomnieliście, o różnego rodzaju zaangażowaniach w tej przestrzeni Kościoła. A nie wiem, co sądzicie na temat takiego zdania, że ludzie odchodzący od Kościoła nie wiedzą, co tracą, ale ludzie będący w Kościele nie wiedzą, co mają.
Myślę, że jest to zdanie, które ma bardzo dużo sensu, dlatego, bo my bardzo często doceniamy pewne rzeczy dopiero w momencie, kiedy je stracimy. Na przykład COVID trochę to pokazał, że Eucharystię, że możliwość właśnie przyjmowania tych sakramentów doceniliśmy dopiero w momencie, kiedy ich nie mieliśmy, kiedy zostały nam zabrane. I trochę w drugą stronę też, nie? Osoby, które odchodzą z Kościoła, bardzo często odchodzą na podstawie takich jakichś takich chwilowych uniesień, chwilowej złości, chwilowych emocji. I tak naprawdę ta trochę pycha i trochę te emocje przysłaniają im tak naprawdę całe grono pięknych rzeczy, które tracą. No to taka ludzka natura, myślę, jest i dlatego dobrze też, że czasami coś tracimy, bo przynajmniej możemy się zorientować, że ma to dla nas wartość.
Mi się też wydaje, że młodzi ludzie, którzy odchodzą od Kościoła, oni po prostu tego Kościoła nigdy nie doświadczyli tak naprawdę, że oni znają go tylko z opinii ludzkich, z mediów, że naczytają się czegoś i nigdy do tego Kościoła nie weszli, nie mieli kontaktu tak naprawdę z żywym Kościołem i z tego rezygnują. Czyli tak naprawdę sami nie wiedzą, z czego rezygnują i to jest takie przykre, że oni nigdy nie będąc w Kościele tak naprawdę rezygnują właśnie z tego, co jest bezcenne i z taką łatwością. Ale myślę, że to jest też problem taki, że oni nie widzą wzorców w domu, że w momencie, kiedy rodzice czy tam dziadkowie nie dają świadectwa swoim życiem, to też takim ludziom jest trudno trwać w Kościele, bo ja osobiście pochodzę z domu, gdzie ta wiara jest i ja dostałam mocne fundamenty wiary i uważam, że jest mi dużo łatwiej trwać w Kościele i być, bo ja widzę świadectwo moich dziadków, rodziców i takiej obecności Pana Boga w ich życiu, więc wydaje mi się, że to jest dużo łatwiejsze.
Skupiliście się na tej pierwszej części zdania, czyli na tych osobach, które odchodzą z Kościoła. No właśnie, jest ten drugi człon, czyli te osoby, które są w Kościele i tego nie rozumieją. Czyli no, tak jakby idąc topem rozumowania tego zdania, no to pozostałe, czyli wszyscy, którzy są w Kościele, że my tego nie rozumiemy. I pytanie, czy tak jest naprawdę? I jeżeli tak jest, to dlaczego? Dlaczego my nie możemy zrozumieć tego daru, który nam Pan Jezus dał?
Wracając do tego, co Angelika jeszcze powiedziała, że właśnie osoby, które odchodzą z Kościoła, nie wiedzą, czy młodzi w ogóle, którzy odchodzą, nie wiedzą, co tracą, to właśnie oni I to jest gdzieś tam ból i to jest przykre i może gdzieś to jest nasza misja, żebyśmy my im to pokazali, że nie wiedzą, co tracą, bo to, czego ja doświadczyłam na przykład, czyli od małego tam dziecka wzrastanie w rodzinie, która się kocha, która wierzy, która wspólnie chodzi do kościoła i razem świętuje też, że ma święta normalne, tak? Bo to też jest piękne, że mamy gdzieś tam, my tutaj, którzy siedzimy, mamy normalne takie, no, prawdziwe święta. Potem właśnie wzrastanie we wspólnocie oazowej, rekolekcje, które są absolutnie nieporównywalnym do niczego. Nie można tego do niczego porównać, takie doświadczenie, to jest piękne. Wzrastania we wspólnocie młodych ludzi, którzy są też prowadzeni przez troszeczkę starszych, ale też młodych ludzi i kapłanów. Wzrastanie właśnie w wierze i poznawanie Pana Boga wspólne takie. Niezapomniane są rozmowy. I modlitwa też wspólna jest cudowna. Śpiewanie, uwielbianie Pana Boga poprzez właśnie śpiewanie pieśni. Także później też wędrówki wspólne po górach, czy nad morzem, czy jakieś spływy kajakowe. To wszystko gdzieś dostałam właśnie w kościele i dobrze by było, jakby ci młodzi ludzie, którzy gdzieś tam odchodzą i wybierają na przykład takie spotkania w cudzysłowie na ulicach i jakieś takie zachowania, które do nas na przykład nie przemawiają, żeby oni dostrzegli może to, co im kościół daje, wspólnoty w kościele trwające im mogłyby dać.
Też komentując ten cytat, który tutaj ojciec przywołał a propos wartości Eucharystii, to też Święta Teresa mówiła, że gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. I mi się właśnie wydaje, że tak troszeczkę jest, że nawet my, ludzie wierzący i ci, którzy nie odeszli od kościoła, też nie jesteśmy właśnie w stanie pojąć tej wielkiej miłości, która jest zawarta w Eucharystii. I tutaj właśnie takie nasze trwanie jest potrzebne, że nawet jeżeli czasami mam takie zniechęcenie, bo takie zniechęcenia też przychodzą, to nie jest tak, że w wierze mamy tylko te dobre momenty, to jest taka sinusoida, że właśnie czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ale właśnie wtedy ważne jest żeby trwać, bo ta wartość Eucharystii jest naprawdę ogromna, nawet jeżeli my nie jesteśmy tego świadomi.
Ja też myślę, że młodych ludzi do kościoła może nie, że przekonać, ale że tylko właśnie miłość pociągnie za sobą młodych ludzi. Że ludzie młodzi też, no wiadomo, szukamy miłości, że my potrzebujemy tej miłości i drugiego człowieka. I myślę, że oni tego nie dostrzegają w kościele, bo mają zły obraz kościoła. Że kościół jest właśnie przedstawiony, jak już było wcześniej powiedziane, że jako zakazy, nakazy. Natomiast pomija się jakby zupełnie miłość Pana Boga. Ja pamiętam, jak byłam w takim, jak zaczęłam czytać Pismo Święte, zaczęłam je czytać późno, bo dopiero na studiach, ale pamiętam moje taki szok, że mówi się o miłości Pana Jezusa i no wiadomo, o cierpieniu Pana Jezusa, natomiast ja odkryłam, że Pan Bóg, Bóg Ojciec też jest, że też cierpi. I jak zaczęłam czytać w Stary Testament, to byłam pod takim, nawet nie umiem tego nazwać, ale pamiętam mój taki szok, takie zdziwienie i taki ból, że Pan Bóg tak strasznie cierpi z tego powodu, że my Go odrzucamy. Że właśnie nie tylko cierpienie Pana Jezusa i Jego męka, tylko że Bóg Ojciec też w tym wszystkim no, odczuwa ogromny ból i takie właśnie cierpienie z tego powodu. I gdyby wydaje mi się, że gdyby młodzi ludzie tak jakby zostało im to przedstawiane w taki sposób, Pan Bóg od strony miłości, to byłoby to bardziej przekonujące.
Miłości szuka młody człowiek i ta przestrzeń Kościoła to jest ta przestrzeń, gdzie mówicie, że wy, konkretnie wy, doświadczacie tej miłości przebaczającej, miłości przyjmującej, miłości uskrzydlającej, bo tam jest źródło miłości, którym jest Bóg. 22:43 na antenie Radia Maryja trwa czas wzrastania. W temacie młodzi w kościele zapraszamy również młodych do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery także w naszej rodzinie do waszej dyspozycji: 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy: 48 56 655 23 66. Zachęcamy, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Halo, halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ojcze, błagam, niech mnie ojciec nie wyłącza. Ja już jestem.
A dlaczego miałbym panią wyłączyć?
70 plus. I dzwonię z Lublina, ale ja już od ponad 2 lat czekam na ten piątek, na tą audycję, no prawie jak na Boże Narodzenie. Oj. Ja się tyle nauczyłam od tych młodych ludzi. Ja ich tak podziwiam, w ogóle ich szanuję. Nie byłoby kościoła właśnie, gdyby nie było tych młodych, gdyby nie było dzieci, gdyby nie było młodzieży. Kochani, jak wy jesteście dojrzali, ja jestem pod wielkim wrażeniem i zadziwieniem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam ojców, że stworzyli tą audycję i że ja mogę tego słuchać i się rozwijać.
Pani,
wam Boże,
pani Halino, to nam jest bardzo miło, bardzo dziękujemy za również słowo mobilizacji, które płynie z ust pani Haliny. A czy mogłaby pani powiedzieć, bo to jest też myślę, że bardzo cenne, co pani teraz mówi, że uczy się również od młodych ludzi. A czego właśnie możemy się uczyć od młodych osób? Bo od starszych to wiemy, to i przykład, i mądrość, i doświadczenie, i tu jest cały bagaż różnego rodzaju rzeczywistości. A pani mówi, że również wiele rzeczy uczy się od młodego człowieka. I czy mogła pani wskazać pewnego rodzaju takie światełka, które może będą też dla innych pewnego rodzaju taką pomocą? Czego właśnie można zaczerpnąć od młodego człowieka? Bo czasem tej krytyki młodych, prawda, jest sporo, że to nie tacy, jak byli dawni, i za naszych czasów to była dopiero młodzież, a teraz
nie,
to jest taka
nie. O nie, ojcze. Właśnie, my starsi jesteśmy przed drugim soborem. To był inny kościół, to było inne nauczanie. Przede wszystkim teraz kapłani mają wyższe wykształcenie. Inaczej jest to wszystko. Kto nam kiedyś tłumaczył Pismo Święte? Jak było go czytać, jak my żeśmy z tego nic nie rozumieli? I to nie tylko moje jest zdanie, bo ja rozmawiam z osobami w moim wieku i na ten. Dopiero właśnie teraz, kiedy kapłani zaczęli nam tłumaczyć to Pismo Święte, a tutaj właśnie na tych audycjach to jest ta trzeźwość myślenia, ten młody umysł, to przedstawianie w zupełnie innym świetle niż ja się kiedyś uczyłam i kiedyś słuchałam. Jestem po chorobie tej covidowej. Robią mi się takie luki w pamięci i jest mi się trudno wysławiać nawet. Ale czego mogę? Właśnie tego trzeźwego takiego umysłu i takiego myślenia, czego my już starsi ludzie nie mamy. My raczej tylko czerpiemy i słuchamy. Nam już jest trudniej myśleć. Na przykład w czasie tej choroby najbardziej, czego mi brakowało, to drugiej osoby. Żadna telewizja, żadne radio, nic nie zastąpi obcowania z drugą osobą.
Tak, drugiego człowieka, to bezcenny skarb i dar, o którym tutaj też
osobą z człowiekiem
wspomnieli nasi młodzi tutaj goście, którzy są wraz z nami w studiu. Pani Alino, bardzo, bardzo pani dziękujemy również za to słowo tak krzepiące, ale i również mobilizujące do pracy, żeby tutaj ten pomost tworzyć pomiędzy tym młodszym i lekko, pani Halino, lekko starszym pokoleniem. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego, błogosławionego czasu.
Ale ja sobie na przykład teraz nie wyobrażam bez tych audycji, pomijając te katechezy i to, ale tu jest ta radość, jaką się słucha, tą radość tych młodych, to mnie stawia do życia.
Pani Halino, zatem tej radości życzymy i tak, i cieszymy się i dziękujemy, że pani również wraz z nami tak tą kropelkę radości tutaj dołożyła. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja też jestem 70+, ale bardzo kocham młodzież i chciałam im pogratulować po prostu tej postawy, jaką mają i tak bym chciała, żeby zarażali, tak jak COVID zaraża, takie malutkie białko, żeby wszystkich zaraziło, żeby oni zarazili całą polską młodzież, to ja bym była najszczęśliwszą na świecie osobą. Także bardzo, bardzo kochany, pozdrawiam tą młodzież, którą prezentujecie.
A jak pani ma na imię?
Ojcowie, ja mam na imię Janina, dzwonię z Warszawy i niestety cierpię bardzo, bo mam wnuczkę 21-letnią, która studiuje w Anglii i tak jak mówił jeden z tych chłopców, no młodzież szybko te ideologie takie błędne podchwytuje i niestety to jest, ja jej tłumaczę, że ona ma światło w sobie, bo jest ochrzczona i tę ciemność musi odrzucać, no ale niestety to moje tłumaczenie, mimo że wie o tym, że ja jestem osobą wierzącą i chodzącą, praktykującą, ale no widzę, że mój przykład, dopóki chodziła ze mną, to chodziła, ale potem jak wyjechała, to...
Pani Alino, a może zapytajmy młodych ludzi, prawda, bo to 21-latka, to akurat rówieśnicy tutaj siedzą w naszym studio.
Ja bardzo chętnie zapytam,
może podpytamy.
Jak to zrobić, żeby oni zarażali takich ludzi, bo ja wiem, że to jest dobre dziecko, tylko ono trafiło na jakąś właśnie tą błędną ideologię, o której...
Pani Alino, to już przekażemy, dobrze? Głos. Pozdrawiamy serdecznie, Pani Alino. Tak, myślę, że takich telefonów od mamy, od taty, od babci, od dziadzia moglibyśmy teraz tutaj wiele przytoczyć, prawda? Którzy gdzieś właśnie mają różnego rodzaju taki znak zapytania i pewnego rodzaju ból w sercu, ponieważ widzą, że właśnie to ukochane, czy to dziecko, czy wnuczek, czy wnuczka, no idzie w zupełnie innym kierunku niż ten, który oni by widzieli, który nawet nie tyle, co oni by widzieli, co wiedzą swojego doświadczenia. Bo ludzie dorośli wiedzą, w którą stronę biec. Młodzi ludzie szybko biegną, ale właśnie niekoniecznie wiedzą, w którą stronę należy biec. A starsi po przejściu już wielu doświadczeń w swoim życiu znają drogę. Jak wy patrzycie na to? To są trudne sytuacje. Są z waszego punktu widzenia właśnie jako tych ludzi w takim wieku, jak chociażby tutaj wnuczka pani Janiny gdzieś w swoim życiu no pobudzili, oddalili się od kościoła, od prawdy.
Wydaje mi się, że jedną z kluczowych spraw jest środowisko, do którego się trafia. Kiedy się jest człowiekiem młodym, to jest to coś, o którym ja wspomniałem wcześniej, czyli to odosobnienie, że my się tego boimy. Jeżeli ktoś trafia na jakiegoś środowiska takich, a nie innych znajomych, no to nie chce być z boku. No to chce być z nimi. No i spędza z nimi wspólny czas. No i te osoby, które są tylko wokół niego, nie ma innych. No i one go zarażają swoimi hobby, swoimi pomysłami, swoją ideologią. No i ta osoba chcąc, nie chcąc spędza z nimi czas, bo nie ma innej alternatywy. No i powoli się zmienia, powoli się najpierw się może kamufluje w te ich poglądy, żeby się przypodobać, a potem to już przepełnia ich serca i to, co wyznawali być może jeszcze do niedawna poszło w niwecz i znalazły się inne autorytety, inne osoby, które kierują tym życiem i to wszystko przez chęć posiadania znajomych, tak mi się wydaje, żeby nie być z boku, żeby nie być samemu. Łapie się człowiek jakiejś grupy, a ta grupa zmienia myślenie.
Na pewno powinniśmy się modlić za taką osobę, bo modlitwa może przemienić jej myślenie i sposób działania.
Czy ja myślę, że z własnego doświadczenia, bo mam całkiem sporo znajomych, którzy są albo lewicowi, albo niewierzący.
Możemy sobie rękę podać.
No to możemy podać. I powiem tak, i to, co ja widzę, jak się z nimi spotykam, a spotykam się z nimi, bo bardzo ich szanuję i bardzo ich lubię, to widzę, że faktycznie taką rzeczą, która może działać, to jest właśnie to, żebyśmy my swoją postawą i tym, jak my czynimy w życiu, pokazywali im, że faktycznie to jest jakaś alternatywa, która może być nawet lepsza. Bo ja zauważyłem coś takiego, że kiedy my nie akceptujemy tych ludzi w takiej sytuacji, w jakiej oni teraz są, kiedy nie dajemy im takiego poczucia zrozumienia czy coś, to oni bardzo szybko od nas się izolują i uciekają, bo widzą, że coś jest nie tak. A kiedy my faktycznie dajemy im taką przestrzeń, to oczywiście to nie będą od razu spektakularne efekty. Ale kiedy tej osobie trochę się w życiu posypie, rzeczy, które teraz robi, okażą się, że przynoszą gorsze konsekwencje, oni sobie przypomną. A znam takiego Miłosza, który całkiem dobrze gdzieś tam się o tym wszystkim wypowiada. Widzę, że jego życie jest szczęśliwe, widzę, że dobrze żyje, że jest zadowolony z tego, co robi, że ma satysfakcjonujące życie i może się do niego odezwę, bo faktycznie jest człowiekiem, z którym można porozmawiać, który jest też na mnie otwarty, mimo tego, że mamy różne punkty patrzenia na rzeczywistość.
Wielką rolę odgrywa też edukacja. Mój znajomy studiował na jednej z państwowych uczelni i mówił, że niejednokrotnie jego wykładowcy mówili takie rzeczy, że miał ochotę wyjść z sali, trzasnąć drzwiami i się więcej tam nie pojawić. No jednak chęć zdobycia studiów wyższych go mobilizowała, żeby zostać. Inny mój znajomy opowiadał, że kiedy był na spotkaniu ze swoim promotorem podczas pisania licencjatu, ten promotor na pierwszym seminarium zaproponował mu, żeby ten zapisał się do partii politycznej. Więc bywają różne śmieszne rzeczy i ta indoktrynacja, czy poprzez media społecznościowe, kiedy są promowane takie, a nie inne ideologie i to podprogowo, najpierw przez rozmaite filmy, a to komediowe, potem delikatne, coraz mocniejsze wpływy rozmaitych ideologii i tak przejmuje się te dusze młodych osób, które spędzają większą część dnia w mediach społecznościowych, gdzie mają taką, a nie inną, powiedzmy to propagandę, ale no, nie jest to jakieś tam może adekwatne stwierdzenie.
Wydaje mi się, że każdy z nas powinien dawać przykład, bo te osoby patrząc na nas zobaczą, że tak jak my będąc w kościele mamy perspektywę zbawienia, ale poza tym żyjemy pełnią życia, jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, jesteśmy pełni miłości i to tak naprawdę może zmienić tych ludzi, ponieważ zobaczą, że jesteśmy szczęśliwi z tego, co robimy i kim się otaczamy.
Mhm, ale pytanie, czy bycie właśnie w przestrzeni kościoła to recepta na szczęście? I jakie szczęście, jeśli jest to recepta na szczęście?
Na pewno na szczęście wieczne, a to jest najważniejsze, bo daje nam perspektywę nieskończoności, bo wiadomo, nasze życie teraz się skończy, później albo niebo, na pewno sąd ostateczny, później piekło, czyściec albo niebo. I nawet po tym czyśćcu, który będzie dla nas ciężki, jest perspektywa nieba, czyli nieskończoności, czegoś, co się nigdy nie skończy.
Też takie poczucie, że nie jesteśmy sami w tym kościele, że mamy Ducha Świętego, że mamy obecność świętych, do których możemy się też właśnie odwoływać. Ale też tutaj, co wybrzmiało, że najlepiej i chyba najłatwiej dotrzeć do młodego człowieka właśnie będąc po prostu takim świadectwem, bo młodzi ludzie, tak właśnie też mówiąc z własnego doświadczenia, bardzo nie lubią moralizowania. Jeżeli ja komuś powiem, ej, nie byłeś już u spowiedzi 2 miesiące albo 3, weź iść do spowiedzi, to młody człowiek wtedy się zamyka. On mówi, nie pójdę, bo ty mi kazałeś. Młody człowiek, myślę, że potrzebuje takiego po prostu spotkania. Mówimy tutaj o miłości, że my musimy właśnie być takim wzorem miłości, ale nie takiej miłości też teoretycznej, tylko też takiej miłości agape, że ja usiądę z tym drugim człowiekiem, wypiję z nim kawę, herbatę i po prostu po ludzku z nim porozmawiam i jakby nie wstydząc się tego właśnie, że jestem chrześcijaninem i pokazując te swoje wartości i to, jak Bóg mnie umacnia i jak daje mi dużo wiary, siły, nadziei i miłości, ale też właśnie tak ludzko do tego podejść, że ja też jestem człowiekiem takim jak ty, że chcę z tobą porozmawiać, że chcę cię wysłuchać, że chcę wejść z tobą w dialog, że ja cię nie odrzucam.
No właśnie to, co Agatka teraz powiedziała i Paweł wcześniej. Paweł mówił, że środowisko życia jest bardzo ważne. Agatka tu powiedziała właśnie o tym wypiciu kawy, o tym, żeby usiąść, porozmawiać. Właśnie i to nam daje też wspólnota i ja też dostrzegłam to, że możemy pewne rzeczy zrobić czy doświadczyć właśnie będąc we wspólnocie. Dzielenia się na przykład różnymi rzeczami. począwszy od czekolady, tak? Kiedy komuś jest ciężko na wyprawie, czy koli, kiedy ma kryzys, tak? Właśnie spadek cukru gdzieś tam. I właśnie to, co pani nas się tutaj pytała, może troszeczkę, mamy mnóstwo takich pięknych środowisk, które gdzieś tam są w łączności z Kościołem, to jest też harcerstwo, Skauci Europy, też właśnie jakiś czas temu robiłam, ponad rok już pewnie będzie, o skautach reportaż i no wiadomo, to też fajnie, jak dziecko się zaangażuje troszeczkę wcześniej, nie w naszym może wieku, ale jakby też nigdy nie jest za późno, bo zawsze znajdzie się takie wspólnoty, gdzie się można zaangażować. Teraz przecież działają bardzo prężnie środowiska akademickie, duszpasterstwa. No chociażby my tutaj mamy takie związki też, oprócz naszego duszpasterstwa, to właśnie z Niniwą na Śląsku jest duszpasterstwo Niniwa prowadzone przez Ojców Oblatów, które bardzo prężnie działa i nie ma w zasadzie ograniczeń wiekowych żadnych, można się tam zaangażować i doświadczyć takiej wspólnoty i tego dzielenia się wszystkim.
Ciekawe, o tych zaangażowaniach zaraz porozmawiamy, bo przestrzeń Kościoła to przestrzeń jakże bogata od tej strony również i możliwości, tylko może czasem właśnie nie wiemy, gdzie szukać, nie wiemy, gdzie się udać, gdzie moglibyśmy znaleźć dla siebie pewnego rodzaju miejsce, moje miejsce we wspólnocie Kościoła. To już za kilka chwil. Kamilu, jak sytuacja?
Tak, tutaj mamy dwa SMS-y. Szczęść Boże, Kościół to świątynia Pana Boga, w której mieszka Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie ojca Dawida i zaproszonych gości. Proszę również o modlitwę w intencji znalezienia dziewczyny. I to napisał do nas Łukasz.
Jest numer telefonu?
Jest, możemy.
Łukasz, możemy nawet nie wiesz, co teraz się wiedział. Chłopie.
Agatka jest wspaniała.
Tak, Agata na pewno się odezwa.
No ładnie. 23 na zegarach wybiła. Tak, a my trwamy podczas czasu wzrastania, który ma różne oblicza. Tak. Temat, który sobie postawiliśmy, to co wnosisz do wspólnoty Kościoła. Już za chwilę odbieramy kolejne telefony. W tym czasem w nawiązaniu też do tego, co wybrzmiało tutaj z ust naszych młodych gości, którzy są przedstawicielami duszpasterstwa akademickiego naszej uczelni, to utwór niech wybrzmi Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zespół Nebo.
Oh. rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc na miasto Twoje święte, potęgę i moc, rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc na miasto Twoje święte, potęgę.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 6 minut po 23 na antenie Radia Maria trwa czas wzrastania. Z duszpasterstwem akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu wraz z nami są Edyta, Beata, Angelika, Agata, Kamil, Miłosz oraz Paweł. Studenci, ale również osoby, które starają się na co dzień żyć wiarą, które także przybliżają nam młodzież, przybliżają nas także miejsce młodych ludzi w kościele. I o tym obliczu też Kościoła, o tych obliczach chcemy wspomnieć, bo tutaj wspomnieliście również o tym pewnego rodzaju takim mainstreamowym, niejednokrotnie obrazie, który gdzieś istnieje w tej przestrzeni mediów społecznościowych. I faktycznie, gdybyśmy tylko bazowali na takim obrazie, no to o zgrozo, a no ten obraz jest zupełnie inny. I tak też, no, znając wasze zainteresowania i zaangażowania w przestrzeni Kościoła, to też myślę, że to jest najlepsze taki papierek lakmusowy tego bogactwa Kościoła, bo wśród was tych zaangażowań jest no i jakże wiele. Już one teraz gdzieś tam powybrzmiewały podczas naszego spotkania. Dla was spośród takich właśnie, bo chcemy też wspomnieć o tym miejscu w Kościele, bo w Kościele mamy różne miejsca, bardzo różne miejsca i to nie tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń właśnie jako budynku, prawda, że siedzimy, nie wiem, gdzieś pod chórem, czy w środku, czy w pierwszej ławce, ale chodzi również o to nasze miejsce, pewnego rodzaju tam, gdzie my się czujemy, bo są i różne formy naszego budowania, naszej relacji z Panem Bogiem. To oczywiście tutaj o czym wspomnieliście, sakramenty to pierwsza podstawowa sprawa, ale są także, jeśli chodzi o młodych ludzi, to ta gama tych możliwości jest bardzo, bardzo szeroka. Z czego wykorzystać, jeśli chodzi o to bogactwo, które daje Kościół do tego, żeby być w wspólnocie, która jest właśnie wspólnotą żywą, wspólnotą dynamiczną, wspólnotą, która się dzieje, która dokonuje no, jakże wielkich spraw. Jakie wasze doświadczenie w tym?
To może ja zacznę, bo ja bardzo o tym lubię mówić, a myślę, że koleżanki i koledzy mi dadzą pierwszeństwo.
Tak.
Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję. Proszę. Odwdzięczę się. Zapraszam na kawę. Dzisiaj dostałam, o właśnie, dzisiaj dostałam na urodzin ekspres, taki włoski, więc zapraszam. W każdym razie tak. Po pierwsze, ja odnalazłam swoje miejsce w kościele. Dzięki rodzicom, myślę też, w Ruchu Światło-Życie w Oazie, ponieważ oni też są członkami Ruchu Światło-Życie, tylko że tego troszeczkę starszego w domowym kościele już są od całkiem dawna. Więc po pierwsze, no to Ruch Światło-Życie Oaza. I gdzieś mnie to doprowadziło właśnie, myślę, że też ta formacja w Ruchu Światło-Życie do różnych innych form wzrastania w kościele. No i tak też tutaj staram się być, działać w środowisku tutaj naszym akademickim w duszpasterstwie w Toruniu. Też między innymi z tym się wiążą jakieś takie różne inne to, co tutaj się dzieje wszystko w ramach duszpasterstwa, więc także pielgrzymki, wyjazdy. Między innymi byłam po pierwszym roku studiów na Camino. Szliśmy z Fatimy do Santiago de Compostela całą grupą z ojcem Benedyktem. Także jestem z tego bardzo dumna i się z tego cieszę. Myślę, że mogę sobie powiedzieć, że biorę gdzieś tam udział w takich działaniach duszpasterstwa Niniwa, właśnie, które prowadzą ojcowie Oblaci z Kokotka. No i gdzieś tam Niniwa działa bardzo na Śląsku, chyba przede wszystkim. W zeszłym roku właśnie z Niniwą szłam tą drogą głównym szlakiem beskidzkim. W tym roku też właśnie będą, właśnie to już mogę powiedzieć, myślę, że się ojciec Grzegorz nie obrazi, że Niniwa jest zaproszona na Westerplatte Młodych w wakacje i że będą tutaj w Toruniu, miejmy nadzieję. W tym roku ruszają piesza wyprawa do Gruzji, wyprawa rowerowa także rusza niedługo z Beatką. Jedziemy na wyprawę przygotowawczą właśnie do Gruzji, czyli taką wyprawę przed wyjazdem do Gruzji. Zobaczymy, co będzie z Gruzją, ale to na razie jest odległa jeszcze perspektywa.
Dobrze zrozumiałem, że wy będziecie z Polski rowerami do Gruzji jechać?
Nie, na pieszo, ale nie do Gruzji, tylko po Gruzji. Czyli 500, w zeszłym roku szłam 500 kilometrów. W zasadzie ja robię takie 500 kilometrów Hiszpania, Portugalia, 500 kilometrów w zeszłym roku Główny Szlak Beskidzki, chyba nawet 502, Paweł.
Swoiste 500 plus.
O tak, 500, dokładnie, świetnie to ująłeś.
Dziękuję.
A w Gruzji będzie w tym roku 440 na pieszo albo marszrutą i 440 autostopem, jeśli ktoś byłby zainteresowany jeszcze. Tak, nie wiem, o czym jeszcze z ojcem rozmawiałam kiedyś.
No, ciekawe, tak, tutaj taka, czyli to ciekawe, że tak wilgrenowa osoba i takie tutaj odległości, to też gratulujemy. A dziękuję. Jeśli chodzi o naszych pozostałych tutaj, to dla was takie miejsce w wspólnocie Kościoła, które no, jest dla was szczególnie bliskie, do którego też i może tęsknicie, które was angażuje, taka przestrzeń. Tutaj widzimy u Edyty to ta przestrzeń pielgrzymkowa.
Turystyczna.
Tak, pielgrzymkowo-turystyczna.
Ja zdecydowanie też mogę się pod tym podpisać, bo pielgrzymki, jeżeli ktoś spróbuje raz, to na pewno za rok, za dwa, za trzy tam wróci i też będzie pielgrzymował, a wychodzą no niemalże z każdego miejsca Polski, więc jest to dostępne dla wszystkich młodych ludzi i nie tylko młodych. I też koncerty, jest wiele koncertów, które są organizowane. Na przykład jednym takim wielkim katolickim koncertem jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Co więcej, no są też na przykład górskie pielgrzymki. Ja miałam okazję uczestniczyć właśnie śladami świętej Kingi w takiej pielgrzymce. I co jeszcze?
Mnie z kolei na pielgrzymkę namówiła wspólnota, do której kiedyś uczęszczałam. Przed wyjazdem na studia niestety musiałam z niej zrezygnować. Była to młodzieżowa wspólnota i myślę, że takim miejscem właśnie w kościele może być wspólnota i ważne jest, żeby znaleźć sobie właśnie może taką wspólnotę gdzieś przy parafii czy przy kościele, żeby właśnie móc się w niej formować i w niej wzrastać, żeby tam szukać też swojego miejsca po prostu, bo tam właśnie są ludzie, którzy też mogą nam pokazywać różne takie inicjatywy w kościele.
Trochę mniejszą niż wspólnota parafialna po prostu, bo i taką może bardziej tematyczną, no bo taką wspólnotę właśnie rówieśniczą, żeby móc się tak dogadać.
Też są organizowane spotkania młodych, na przykład saletyńskie spotkania młodych w Dębowcu albo franciszkańskie spotkanie młodych w Kalwarii Pacławskiej.
Albo diecezjalne oratoria młodych w archidiecezji gdańskiej. Tutaj też rozpromuje swoją archidiecezję.
Tak, no i były też Światowe Dni Młodzieży. Też część z nas uczestniczyła w Krakowie chociażby. Więc to też było przecież wspaniałe takie...
I to też nie jest spotkanie, gdzie się tylko modlimy, prawda? Tylko też jest przestrzeń właśnie i rozmowy z rówieśnikami i właśnie koncertów, i właśnie konferencji, i pytań. I właśnie...
Czas na takie spotkanie, tak. Kawę, herbatę, zwykłą rozmowę z takimi wierzącymi ludźmi.
I przez to można też doprowadzić gdzieś naszych rówieśników do relacji z Panem Bogiem. Właśnie przez takie spotkania.
Tak, i tam w czasie takich spotkań na przykład bardzo często spotyka się ludzi troszeczkę od nas starszych, bardziej doświadczonych, ale takich młodych duchem. I my też bardzo takie spotkania cenimy z ludźmi na przykład, którzy są specjalistami na przykład od jakichś relacji na przykład damsko-męskich albo rodzinnych relacji małżeńskich i tak dalej. Przecież to nas wszystkich no, gdzieś tam też będzie dotyczyło niedługo i już w sumie dotyczy.
Tak, 15 minut po godzinie 23. Młodzi w kościele, młodzi o kościele. Tak, dzisiaj rozmawiamy z udziałem Duszpasterstwa Akademickiego na Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Serdecznie pozdrawiam moich kolegów i koleżanki. Piotr Cychowski.
Witamy.
I tak... Przysłuchując się tej bardzo interesującej audycji, tak w mojej głowie od razu zrodziła się myśl, że jeżeli młody człowiek, temat wzrastania, rozwoju młodych w świetle Ewangelii, to nie mógłbym nie wspomnieć o świętym Janie Pawle II, który moim zdaniem naprawdę mi jako młodemu człowiekowi przez słuchanie materiałów archiwalnych bądź przez lekturę encyklik czy jego książek odpowiedział mi w nich na wiele pytań, jakie miałem jako człowiek, który wchodzi w życie. I najbardziej ujmuje mnie w tym wszystkim, kiedy słucham Jana Pawła II, postawa ojcowska. I to taki był właśnie dla młodych. To wszystko, co robił dla młodych, streszcza się dla mnie w tym jednym słowie ojciec. Chyba to właśnie to słowo najlepiej oddaje stosunek, jaki istniał pomiędzy Janem Pawłem II a ludźmi młodymi. Jednak zawsze mam w głowie, że trzeba mówić o ojcostwie tym szczególnym i nie to dlatego, że istniało ono wyłącznie w tym wymiarze duchowym, bo było to ojcostwo mądre, szanujące młodych, szanujące też w młodych ludziach ich godność, czasem odrębność. No i to, co najbardziej młody człowiek potrzebuje, to takie akceptacje poszukiwania. I tak teraz mi jako młodemu człowiekowi we wzrastaniu niesamowitym towarzyszem jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, która w tym wzrastaniu mi pomaga. Z uwagą zresztą słucham chociażby tej audycji czy programów telewizyjnych Westerplatte Młodych, audycji o powołaniu, dar i tajemnica. I wiem, jak wiele zawdzięczam właśnie tym dziełom, które kształtują mnie jako młodego człowieka, więc i jeszcze odpowiadając na pytanie, co mógłbym wnieść do kościoła, to tak pierwsze, co mi się rodzi, to moją obecność w kościele, bo przed podjęciem jakiejkolwiek akcji, jakiejś przedsięwzięcia jest ważna moja obecność, moje stawienie się w kościele. To tyle chciałbym powiedzieć.
Dziękujemy. Dziękujemy również za podzielenie się swoim doświadczeniem, a także wniesienie tego również swojego spojrzenia i zauważenia także tych autorytetów, które możemy spotkać po kościele w postaci chociażby świętych. Tutaj przywołany święty Jan Paweł II, także i kwestia Ducha Świętego, o którym wspomniałeś. Tutaj jesteśmy praktycznie przed dzieniem Wigilii, uroczystości zesłania Ducha Świętego jutro w naszej uczelni. Pewnie w wielu, wielu, wielu kościołach także, w naszej kaplicy czuwanie, adoracja, która przygotowuje nas do tej uroczystości. Pozdrawiamy Piotrze, pozdrawiamy tak wszystkich studentów, którzy teraz nas również tutaj współtworzą, chociażby poprzez zasłuchanie naszą dzisiejszą edycję.
Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, to jest 60+.
chciałbym się podzielić z audycją, bo syn mój był u świętej pamięci Jana Pawła II już w roku 2004, także można powiedzieć przed jego śmiercią, z księdzem Stanisławem Sajdakiem, który prowadził taką grupę świętego ojca Pio w Starym Sączu. On tam był u niego właśnie z tym księdzem Stanisławem Sajdakiem, który jest obecnie teraz proboszczem w gminie Korzenna, parafii Korzenna, przepraszam. I takie mam, jak to można powiedzieć, zadowolenie z tego, że mój syn miał wtedy 18 lat i był o rękę, nawet tu mam portret z księdzem Sajdakiem, świętym Janem Pawłem II.
Czyli też ta obecność, prawda? Obecność, pan tutaj wspomina o tej takiej fizycznym spotkaniu. No, nie wszystkim jest dane, prawda, aby tak fizycznie spotkać się ze świętym. To też wielka łaska dar. Ale właśnie to wstawiennictwo świętych, naszych świętych patronów. Nie wiem, czy je znacie, swoich świętych patronów, czy ich poznajecie, czy się z nimi przyjaźnicie, ze swoimi świętymi patronami, bo to wielcy, wielcy pomocnicy w naszym życiu. Dobrze. Już za chwilę powracamy do naszego dalszej rozmowy. Tymczasem za wiosnę. Może taki utwór niechby brzmi?
Kiedy leje, za to, że róże śmieją się kolcami, za to, że się marszczy najpierw ciało, potem rozum, a na końcu serce. Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Za to, że po Annie Jagiellonce został tylko jeden kubek, za postęp i każdą nowość, co się starzeje jak babcia.
Zapłać. Jest za co dziękować. Jest tak, za co uwielbiać Pana Boga w naszym życiu, bo wszelkie dobro to właśnie od Niego pochodzi w naszej codzienności. A my rozmawiamy na temat młodzi w Kościele. To temat niezwykle szeroki, niezwykle ważny temat. Trzeba nam ten temat podejmować, aby też i to miejsce młodych w Kościele, no, eksponować, że jakże jest ono Ojciec Święty, tutaj przywołany nam przez Piotra, który przed chwilą telefonował, jakże on podkreślał tą rolę młodych w Kościele. A co wy sądzicie na temat tego, że młodzież, ludzie młodzi są nadzieją i wyzwaniem Kościoła? Nadzieja i wyzwanie Kościoła.
Myślę, że młodzi ludzie będą wychowywać kolejne pokolenia, więc są nadzieją, bo w nich, bo oni po prostu przez wychowanie kolejnego pokolenia będą wpływać na to, jak będzie wyglądał przyszłość nasza. Więc myślę, że to tak. Ale też
wyzwaniem,
tak. Ponieważ właśnie to wszystko dużo zależy po prostu od tego, jacy będą młodzi, takie będą kolejne pokolenia. I myślę, że ludzie młodzi też potrzebują w tym momencie od ludzi tych starszych, od dziadków, rodziców, błogosławieństwa. Że i modlitwy, błogosławieństwa, świadectwa. I w momencie, kiedy ludzie młodzi będą błogosławieni przez swoich rodziców i dziadków, będą też otoczeni taką łaską i jakoś to życie będzie ich się toczyć po prostu po Bożemu.
Wyzwaniem, bo prowadzenie młodych ludzi, wychowywanie wcale, i zdajemy sobie z tego sprawę, wcale nie jest proste. My czasem sporo nawet trudności sprawiamy, zadajemy czasem trudne pytania, niewygodne pytania. Czasem się też buntujemy, gdzieś to tam leży w naszej, może nie w naszej naturze, ale tak mamy takie przypadłości. I też my zdajemy sobie, myślę, z tego sprawę, jesteśmy jakoś tam staramy się być w miarę inteligentni tylko że to jest wyzwanie dla Kościoła, dla tych, którzy nas może też prowadzą w wierze, w tym doświadczeniu rozwijania naszej wiary, żeby nas tak poprowadzili, ukierunkowali, żebyśmy my, nawet jeśli gdzieś tam będzie trudniej, to nie zgubimy gdzieś tych wartości, które nauczyliśmy się w młodości, w dzieciństwie wyznawać.
I też, żeby traktowali ludzi młodych poważnie, z godnością właśnie, żeby odnosili się do nich tak jak do ludzi dojrzałych. Bo wtedy też jest łatwiej rozmawiać, kiedy ktoś rozmawia, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że kiedy ktoś traktuje mnie na poważnie, to też jest łatwiej, jest taki wzajemny szacunek. Natomiast jak ktoś traktuje z góry, no to ludzie młodzi mają tendencję do tego, że się buntują. I myślę, że to też jest ważne, żeby podchodzić do ludzi młodych otwarcie i tak właśnie z takim szacunkiem.
Też taką jesteśmy nadzieją, myślę, ludzie młodzi jesteśmy taką nadzieją, dlatego że dajemy Kościołowi też taki powiew świeżości, też taką energię, nasz entuzjazm, taką chęć do działania, chęć do gdzieś tam dzielenia się swoim doświadczeniem, też takie poczucie humoru, taką swoją energię, której myślę, że Kościół też dzisiaj potrzebuje.
Właśnie tutaj przyszedł do nas SMS. Pięknie, wielka radość, że tacy młodzi są nadzieją dla Kościoła.
I tutaj poniekąd też Agatka odpowiadasz na pytanie, które sobie postawiliśmy w naszym dzisiejszym spotkaniu, to właśnie to, co wnosicie jako ludzie młodzi do wspólnoty Kościoła. Nie tylko to, co bierzemy, ale przede wszystkim to, co dajemy jako my, jako ludzie młodzi w wspólnocie Kościoła. Co byście tutaj jeszcze widzieli? Co wy macie do zaoferowania, będąc nadzieją Kościoła?
Przede wszystkim swoją modlitwę i zaangażowanie. Ja na przykład mogę to realizować przez służbę przy ołtarzu jako ministrant i lektor, będąc tak naprawdę przy samym stole eucharystycznym. Mam wielką łaskę modlitwy, czy tak jak tutaj w sanktuarium u boku świętego Jana Pawła II i bycia i służenia przy Najwyższym.
Też właśnie służbę taką może muzyczną z dziewczynami tutaj angażujemy się w taką formę może diakonii muzycznej, chóru, żeby też jakoś ubogacić tę liturgię słowa.
Myślę, że też warto powrócić do tego, że świat właśnie się teraz bardzo mocno zmienia, a my młodzi możemy być tym pomostem między tym, co w Kościele jest stałe, co jest niezmienne i co my przenosimy do tego świata, który tak bardzo szybko, tak bardzo zmierza w stronę właśnie tego postępu, ale też żebyśmy z tego świata, który jest tak postępowy, potrafili przekładać te potrzeby tego świata, potrzeby tych młodych ludzi, tego, czego oni oczekują w ogóle od tych instytucji, jaką jest chociażby Kościół, i pokazać Kościołowi, że oczywiście pewna forma ewangelizacji nie powinna się zmieniać. Znaczy, może treść ewangelizacji nie powinna się zmieniać, ale forma jak najbardziej. Powinniśmy może w inny sposób do nich podejść, może w inny sposób to pokazać, zaprezentować, żeby właśnie to było też dla nich atrakcyjne, a jednak w swojej istocie niezmienne.
Tak, w tym miejscu także w tych formach ewangelizacji, ta forma, która jutro będzie się dokonywać na wałach jasnogórskich, czyli 22. pielgrzymka młodych z Radia Maryja, to dla nas takie szczególne wydarzenie, kiedy chcemy tej szczególnej szkole, szkole Najświętszej Marii Panny, zaczerpnąć i sił, i tego powiewu, i przede wszystkim tej mądrości na to, aby później iść w nasze życie i właśnie być tymi, którzy będą no tym także i przykładem dla tych, którzy może gdzieś są dalej, czy jeszcze dalej od źródła miłości. Tak, spotykamy się jutro o godzinie 17.30 nabożeństwem majowym. Rozpoczynamy o godzinie 18.30 msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. Serdecznie pozdrawiamy. O godzinie 20 uwielbienie z błogosławionym Carlo Acutisem. To też myślę, że wielki nasz patron, patron ludzi młodych. A o godzinie 21 Jasna Góra, zatem apel jasnogórski w tym momencie, w tym miejscu łączą się serca tak wielu rodaków, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, aby pielgrzymować, aby jutro stawić się u Najświętszej Marii Panny na wałach jasnogórskich, aby tam, w tym szczególnym dla nas, jakże ważnym miejscu, ubogacić się spotkaniem eucharystycznym, ale również tym spotkaniem z sobą nawzajem, o którym na samym początku naszego dzisiejszego czasu wzrastania wspomnieliście, że dla was jest wielką radością to, że możecie się wspólnie spotkać. Zatem do tego wzajemnego pielgrzymowania na Jasną Górę bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Już jutro 22. pielgrzymka młodych z Radia Maria na Jasną Górę. Bardzo serdecznie również dziękuję wam obecnym dzisiaj tutaj za to spotkanie, za to podzielenie się swoim doświadczeniem jako ludzi młodych i właśnie swojej obecności i swojego miejsca, jakie wy, swojego doświadczenia widzicie w rzeczywistości Kościoła. I pośród tych spraw, które powiedzieliście, między innymi, co wy wnosicie, to mam dla was takie życzenie, aby oprócz tego wszystkiego, co wymienialiście, to są bardzo szczytne, ważne, piękne sprawy, abyście wnosili jeszcze jedno. Abyście po prostu wnosili świętość. Świętość waszego życia. Dobrego życia. Życia z Panem Bogiem. I tą świętość po prostu wnoście również do wspólnoty Kościoła. Niech tak się stanie. O tak też chcemy prosić naszej modlitwie, do której serdecznie zapraszam. Przed tym jeszcze słowo pozdrowień. Czy takie słowo chcecie skierować? Angeliko?
Tak, ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić moich rodziców i rodzeństwo, dziadków, no i całą rodzinę.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, rodziców też, babcię szczególnie może, ale na pewno też pozdrawiam wszystkich tych ludzi, którzy nas słuchali, którzy są rodzicami albo dziadkami właśnie tych wszystkich ludzi, którzy może zbłądzili z tej ścieżki Kościoła, żeby też mieli odwagę i też mieli nadzieję i też mieli taką wytrwałość w oczekiwaniu na to, że faktycznie kiedyś właśnie może w końcu w ich życiu, nie wiadomo za ile, ale na pewno Pan Bóg doprowadzi ich do tego Kościoła i do tego poznania prawdy, tak więc pozdrawiam.
Ja pozdrawiam tatę, babcię, moją całą rodziną bliższe, dalszą, wszystkich mieszkańców Wychlewa, naszych wszystkich słuchaczy, jak i społeczność akademicką.
Tak, ja również pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, całą rodzinę, nauczycieli, wychowawców, tych, którzy właśnie nauczyli nas tego bycia z Jezusem.
A ja pozdrawiam wszystkich ludzi młodych, którzy nas dzisiaj słuchali, zarówno tych młodych wiekiem, jak i młodych duchem. I oczywiście naszych studentów.
Tak, ja dołączam się do pozdrowień Beatki, ale pozdrawiam też moją rodzinę, rodziców, rodzeństwo Ulkę i Maksa, babcię, także wszystkich kapłanów, którzy gdzieś tam mnie prowadzili i cały czas towarzyszą mi na tej drodze rozwoju wiary w Kościele. Także pozdrawiam wszystkich członków wspólnot, duszpasterstw, oazy, Niniwy i w ogóle wszystkich wspaniałych wspólnot, które są w Kościele. Tak, pozdrawiam serdecznie.
Ja na początku chcę pozdrowić moich rodziców, którzy do Kościoła mnie zaprowadzili i dzięki którym jestem w tym Kościele. Chcę pozdrowić ciocię Olę, która nas słucha i tak trochę imiennie sobie dzisiaj pozwolę, ojcze. Chciałabym pozdrowić Marysię Sagan, która nas słucha, która jest z nami też właśnie tak internetowo i radiowo. Chciałabym też pozdrowić Bartka, Martę i Czarka.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, tutaj Agata wspomniałaś, że rodzice przyprowadzili was do Kościoła. Jeśli są takie wasze powołanie, życzymy, żebyście kontynuowali tę misję. Niech tak się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.